Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie na Współkongresie Kultury, który dzisiaj w samo południe rozpoczął się tutaj obok w Teatrze Dramatycznym. Witamy na debacie panelowej, jednej z pierwszych w tym kongresie, w sali Goethego. Tytuł debaty, wyświetlany też za mną, różnorodność podmiotów kultury, szanse i wyzwania dla budowy nowoczesnych, transparentnych i skutecznych mechanizmów finansowania. Zanim przedstawimy się wszyscy Państwu zgromadzonym na tej sali, dwa komunikaty takie ode mnie. Po pierwsze, jeżeli ktoś z Państwa przyszedł specjalnie, żeby zobaczyć na tej debacie panią Magdalenę Zawadzką, to muszę od razu przeprosić i sprostować, że niestety pani Magdaleny nie będzie dzisiaj z nami z przyczyn zawodowych. Ostatecznie nie mogła dzisiaj wziąć udziału w naszym wydarzeniu. Jednym słowem mogę powiedzieć, występuje, ale nie w tym teatrze niestety. Więc bardzo za to przepraszam, jeżeli ktoś specjalnie akurat przyszedł ze względu na udział w tej debacie pani Magdaleny Zawadzkiej. No wycofała się, no nie mogliśmy specjalnie dać wcześniej anonsu, dopiero wczoraj, jak dobrze widziałem na stronie, to nazwisko pani Magdaleny zniknęło. Mimo wszystko proszę dać nam szansę, postaramy się dać radę temu przedstawieniu bez profesjonalnej aktorki. Drugie wyjaśnienie jest takie, że tak jak tutaj razem we czwórkę siedzimy, znaczy ja stoję jeszcze na razie, ale za chwilę pozwolę sobie też usiąść, nikt z nas nie jest, bym powiedział, nie wiem jak nazwać, zawodowym finansistą, księgowym, biegłym rewidentem, ani nie wiem, innym specjalistą od finansów, w tym również finansów publicznych i w związku z tym nie będzie to debata o liczbach, o artykułach, o poszczególnych ustawach i przepisach, mimo tego, że została zakwalifikowana w obszarze finansowanie kultury. Natomiast na pewno będzie dużo o finansowaniu z punktu widzenia, bym powiedział, osób od lat zajmujących się w pewnym sensie, czy zmagających się bardziej, może tak bym powiedział, tak, osób od lat zmagających się z systemem finansowania kultury i na pewno będzie dużo o tym, jak ta kultura jest różnorodna i jak ta różnorodność na to jej finansowanie wpływa. Jak Państwo mogliście przeczytać we wprowadzeniu do debaty, chcemy podyskutować bowiem o tym, jak efektywnie i jak transparentnie finansować kulturę, kulturę w całej jej rozciągłości i właśnie różnorodności, o której wspomniałem, kulturę widzianą z różnych perspektyw, podmiot, osoba, twórca, instytucja, środowisko, jednostka, wspólnota wreszcie. Kulturę postrzeganą jako dobro wspólne z nieograniczonym wręcz potencjałem i rezerwuarem możliwości, która ona nam daje. Chcemy rozmawiać o systemie, w jakim funkcjonujemy i o możliwościach, jakimi dysponujemy obecnie. Te możliwości też są prawdopodobnie Państwu znane. Mówimy o budżecie, o budżetach, o planach finansowych, o dotacjach, o współfinansowaniu, o funduszach, o mecenacie, nie tylko państwa, ale również tym mecenacie prywatnym i o tym, czy da się to jakoś ten system ulepszyć, czy też może skazani jesteśmy tylko i wyłącznie na niego. Osobiście też bardzo chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że kultura, no właśnie, to nie tylko instytucje kultury, również w takim bardzo szerokim rozumieniu, czy instytucje artystyczne, instytucje kultury, ale w dziale kultura mamy bowiem na przykład instytucje, którą ja reprezentuję dzisiaj, czyli archiwa państwowe, które, uwaga, są urzędami administracji publicznej i tak naprawdę mają bardzo ważną funkcję administracyjną do spełnienia, związaną na przykład z zarządzaniem dokumentacją w tejże administracji, jak podkreślam, publicznej, czyli i samorządowej, i państwowej, a ze względu z kolei na narodowy zasób archiwalny, czyli ten zasób historyczny, właśnie to dobro narodowe, dziedzictwo narodowe, zostały ostatecznie zakwalifikowane no właśnie w dziale kultura i dziedzictwo narodowe, choć wcześniej oczywiście bywało różnie. Mogę wręcz powiedzieć, że jesteśmy całkiem nową instytucją w dziale kultura, bo jak dobrze pamiętam, to był 2000 rok, kiedy archiwa państwowe wtedy z działu, to było jeszcze ciekawe, nie 2000, proszę mi wierzyć, z działu szkolnictwo wyższe trafiły właśnie do działu kultura i dziedzictwo narodowe. W tym samym dziale są też na przykład, jest też na przykład cały czas szkolnictwo artystyczne, czyli też zupełnie coś innego mimo wszystko niż instytucja kultury, a częściowo z pieniędzy z tego działu przecież finansowana jest też działalność kulturalna w trzecim sektorze. Generalnie chcielibyśmy dzisiaj zastanowić się nad tym, jak budować nowoczesne mechanizmy, czy procesy, czy rozwiązania finansowe, by tej wielkiej właśnie różnorodności w kulturze służyły, a nie ją ograniczały. Byśmy mogli wyjść z takiej, no trochę bym powiedział, nawet dosyć ostro, czyli z takiej biedy i z takiego wiecznego deficytu w kulturze, z tego permanentnego stanu niedofinansowania lub niezadowalającego stanu dystrybucji środków finansowych. I tutaj pewne zastrzeżenie do tego, co powiedziałem, ważne zastrzeżenie, z którego musimy sobie zdawać sprawę, my sobie zdajemy sprawę, chciałbym, żebyście Państwo też sobie zdali sprawę, pewnie większość z Państwa zdaje sobie z tego doskonale sprawę. Ta dyskusja nie jest niczym nowym i prawdopodobnie nie będzie niczym nowym. Ona toczy się od dawna, tak naprawdę. Nie sięgając w ogóle historycznie daleko wstecz, możemy powiedzieć, że ona toczy się od początku lat 90., czyli zaczęła się tak naprawdę od momentu transformacji ustrojowej, która w naszym kraju się dokonała, te zmiany się dokonały i w różnych konstelacjach i w różne formy ta dyskusja przybiera, ale ona się generalnie toczy. Jak dobrze pamiętam, nawet chyba na stronie, obecnej stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest taka podstrona, gdzie wiszą dokumenty dotyczące zarządzania kultury, finansowania kultury i tam pierwsze z nich są właśnie chyba z początku lat 90. różnego rodzaju strategie, różnego rodzaju plany, różnego rodzaju, nie wiem jak tam jeszcze one są nazwane, do końca nie pamiętam. W każdym razie kilka czy kilkanaście, co jakiś czas te dokumenty się pojawiają, co jakiś czas pojawia się nowa strategia związana z tym, co i jak w kulturze zmienić, żeby oczywiście było lepiej. Więc w tym sensie mówię, że ta dyskusja, którą również dzisiaj tutaj odbywamy, nie tylko tutaj, nie tylko na tym panelu, ale również w trakcie tych trzech dni, kiedy Współkongres Kultury będzie trwał, jak dobrze się Państwo przyjrzeli programowi, ta jest spora część tych debat panelowych, wybranych zresztą przez Państwa, przez uczestników kongresu, związanych mniej lub bardziej, ale właśnie z finansowaniem kultury. Chciałbym też Państwa zaprosić do takiego aktywnego udziału. Najpierw aktywnego słuchania, a potem aktywnego udziału, bo jak Państwo wiecie, panele są skonstruowane w ten sposób, że najpierw my będziemy tutaj dyskutowali. Zaproponujemy Państwu jakiś przekaz, z którym chcemy do Państwa wyjść i potem będzie na końcu część taka, że będzie oczywiście można aktywnie włączyć się w tę dyskusję, czyli albo zadawać nam pytania, albo po prostu zgłaszać od siebie jakieś rzeczy, które w trakcie być może tej dyskusji, którą my tutaj z Państwem będziemy odbywać, w Waszych głowach powstaną i się narodzą. Chciałbym, żebyśmy mogli, żeby mimo wszystko to, co powiedziałem wcześniej, że dyskusja nie jest nowa i się toczy, i pomysły na to, jak kulturę finansować czy współfinansować, i jak sobie radzić z tą jej różnorodnością, jak ona jest nazywana w tych strategiach, bo to jest też ciekawe. W każdym razie chciałbym, żeby ten nasz panel zakończył się mimo wszystko jakimiś konkluzjami, albo konkluzją przynajmniej jedną. Organizatorzy zaproponowali coś takiego, że po każdej tej debacie panelowej będzie do wypełnienia przez nas, przez uczestników albo przeze mnie, czyli tego, który tę debatę zaproponował, taka tabela właśnie z ewentualnymi propozycjami, które być może będą się już mogły pojawić od razu na zakończenie tego kongresu, czyli w tej debacie zamykającej, debacie ministrów, lub później w jakikolwiek inny sposób być spożytkowane do tego, żeby no właśnie jakieś nowe czy stare, czy te same pomysły po prostu w inny sposób ubrać i żeby mogły być zostać wykorzystane i przyniosły tak naprawdę, jak rozumiem, oczekiwane przez nas wszystkich zmiany. Dobrze, proszę Państwa, to tyle chyba tytułem mojego wstępu. Rozpocznijmy właściwy panel, natomiast bardzo bym poprosił, zanim zaczniemy, poprosiłbym moich szanownych współpanelistów o to, abyśmy się przedstawili, bo chyba mogę powiedzieć, że my na tej scenie, tak jak siedzimy, raczej znamy się dobrze lub lepiej, ale z pewnością nie wszyscy Państwo na sali być może nas kojarzycie czy rozpoznajecie, zatem bardzo Was proszę, uczyńmy się może bardziej rozpoznawalnymi dla Państwa. No i zacznijmy może od jedynej uczestniczki, czyli kobiety w naszym gronie. Tak jak mówię, miały być dwie, Dorota została osamotniona, także bardzo proszę, rozpocznijmy od Doroty, potem może alfabetycznie Tomek, Artur, ja w takim razie zostanę na koniec, bo też się przedstawię. Proszę bardzo, pozwolę już sobie teraz usiąść.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Dorota Sidorowicz. Jestem z urodzenia wrocławianką, więc chyba jako jedyna tutaj współpanelistek nie reprezentuję instytucji warszawskiej. Zawodowo od 1996 roku związana jestem z Zakładem Narodowym imienia Ossolińskich. Jestem absolwentką polonistyki wrocławskiej, skończyłam tutaj studia magisterskie, jak i doktoranckie, znaczy nie robiłam studiów, tylko obroniłam doktorat. Już na dalszej drodze kariery zawodowej ukończyłam menedżerskie studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i jakby z tym miastem jest związana prawie cała moja kariera zawodowa. Z racji pełnionych różnych funkcji jestem często w Warszawie, jestem członkinią Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego, Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata, a w Ossolineum bywałam już jako studentka. Czytałam liczne lektury na polonistyce właśnie w Ossolińskiej Czytelni i po studiach postanowiłam związać swoje życie zawodowe właśnie z tą instytucją. Zaczynałam od stanowiska młodszego bibliotekarza przez wszystkie szczeble kariery do starszego kustosza. Byłam kierowniczką działu starych druków, prowadziłam takie badania i do tej pory prowadzę, a obecnie jestem wicedyrektorem do spraw biblioteki Ossolineum. Jestem także przewodniczącą ogólnopolskiej proweniencyjnej grupy roboczej, która zajmuje się badaniami księgozbiorów historycznych. Działam w Polskim Towarzystwie Bibliologicznym, w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich i w Polskim Komitecie, przepraszam, i w Polskim Towarzystwie Badań nad Wiekiem XVIII. Nie chcę Państwa zanudzać, myślę, że to wystarczy na dzień dobry.
Jeszcze w Polskim Komitecie
Programu UNESCO Pamięć Świata, powiedziałam chyba, czy nie?
Tak. Nieuważnie słuchałem.
Bo wtedy bywam w Warszawie najczęściej, nie tylko, ale właśnie z racji pełnionych różnych funkcji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wasz kultura jest dyskusją, jak mówiono dzisiaj na otwarciu, więc mam właśnie dyskusję z dyrektorem Jóźwikiem, przepraszam, że kto jest w kolejności alfabetycznej pierwszy, ale rozumiem, że zostałem ja wskazany. Biblioteka Narodowa, Tomasz Makowski. Pracuję 33 lata w Bibliotece Narodowej, a w Z Ossolineum mnie wiąże to, że jestem przewodniczącym Rady Naukowej Ossolineum, a z Warszawą to, że byłem przewodniczącym Rady Muzeum Warszawy. A Biblioteka Narodowa jest najwspanialszym miejscem otwartym 277 lat temu i wówczas była to największa i najstarsza biblioteka narodowa czy publicznie otwarta w całej Europie, w oświeceniowej Europie. I warto o tym pamiętać, że jest to jeden z najcenniejszych zabytków naszej przeszłości, który mieliśmy i o którym nie pamiętamy. Że mieliśmy taki skarb tutaj w Warszawie, jedną z najcenniejszych bibliotek i wtedy bardzo nowoczesną, nie historyczną, a bardzo nowoczesną, jak na tamte czasy.
Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Artur Jóźwik. Od 2019 roku jestem dyrektorem Biura Kultury i myślę, że tak jak powiedział dyrektor Paweł, nikt z nas tu nie jest finansistą, ale nie zgodzę się, że nie mamy oglądu finansów, ponieważ głównie przez ostatnie 5,5 roku moja rola polega na obserwowaniu finansów wszystkich warszawskich instytucji kultury, więc cały czas muszę patrzeć, czy ktoś albo nie generuje za dużego deficytu, albo nie wydaje za dużo pieniędzy. Ale do tego mam jeszcze ponad 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu organizacji pozarządowych, więc można powiedzieć, że widzę te doświadczenia z obu stron i myślę, że w kontekście finansowania w trakcie tej naszej dzisiejszej debaty to też może być ciekawy punkt widzenia. Bardzo dziękuję.
Na pewno będzie ciekawy. Dobrze, to zostałem ja, który już trochę się nagadałem stojąc, więc teraz pozwólcie Państwu już też na siedząco przedstawić się. Nazywam się Paweł Pietrzyk. Od ponad pięciu lat już pełnię funkcję naczelnego dyrektora archiwów państwowych, ale z archiwami państwowymi tak naprawdę jestem związany zawodowo. No nie mam takiego stażu, ale około 25 lat jak liczę. Tak, z małymi przerwami. Te przerwy spowodowały to, że miałem również okazję spojrzeć na to, co robimy i czym się zajmujemy, trochę z innego punktu widzenia. Nie chcę powiedzieć, że zupełnie z zewnątrz, ale trochę jednak z zewnątrz tak. Myślę, że to było bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast co do zasady tak, jestem związany z archiwami państwowymi, czyli byłem z nimi związany jeszcze właśnie zanim były one w kulturze. I przez cały czas, kiedy w tej kulturze do dzisiaj są, też z nimi jestem związany, tak jak mówię, przez ostatnie 5 lat pełniąc funkcję naczelnego dyrektora archiwów państwowych. I trochę nawiązując, albo żeby wprowadzić dobrze w temat, dodałbym jeszcze o sobie, że jestem profesjonalnym żebrakiem. Cieszę się, że przynajmniej niektórym z Państwa się to spodoba, natomiast co do zasady powiem szczerze, że mnie taka rola nie do końca jednak się podoba, ale tak, jestem i nawet bym powiedział więcej, profesjonalizuję się czy doskonale się coraz bardziej w tym, żeby być jak najlepszym żebrakiem, czyli żeby jak najlepiej wypełniać tę swoją rolę. I mówię o tym nie bez kozery, to wspomniała o tym też dzisiaj pani Agnieszka Holland na rozpoczęciu Współkongresu Kultury, mówiąc o tym, że ostatecznie wszyscy jesteśmy w pewnym sensie klientami. Klientami, czyli no właśnie, czyimi klientami, tak? No znaczy zawsze do kogoś chodzimy, no nie chcę tego używać, że chodzimy po prośbie, ale zawsze chodzimy jednak po to, żeby jakieś fundusze na naszą działalność, mówiąc brzydko i kolokwialnie, załatwić. I mówię to specjalnie po to, żebyśmy od tego zaczęli tą naszą dzisiejszą debatę, bo bardzo bym chciał, abyśmy doczekali takich czasów, kiedy nie będziemy musieli załatwiać funduszy, tylko system będzie skonstruowany w ten sposób, że będziemy mogli mądrze te fundusze pozyskiwać, potem z głową je wydawać i na końcu transparentnie je rozliczać. I wtedy przestaniemy być, no właśnie, tymi klientami, tymi żebrakami, jakkolwiek oni by byli profesjonalni w tym, co robią. Także pozwólcie, że zaczniemy już teraz tę debatę, ale też jeszcze jedna rzecz, żebyśmy, bo myślę, że to jest dobre takie rozpoczęcie naszej debaty, czyli zacznijmy jednak od tego, bo mój pomysł na to, żeby taką debatę zaproponować. W ogóle chciałem podziękować wszystkim, którzy głosowali na tę debatę, bo to też mnie troszkę, powiem szczerze, byłem zaskoczony, bo nie liczyłem aż na taką popularność, a debata spośród 250, bo nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie, 250 debat zostało zgłoszonych do tego Współkongresu Kultury, wybranych zostało jedynie 20, ta uzyskała drugi wynik, więc bardzo wszystkim serdecznie Państwu dziękujemy za to, że głosowaliście na tę debatę i, tak jak mówię, spróbujemy zrobić tak, żeby jednak ona zakończyła się jakimiś konkluzjami, no bo to będzie wtedy można uznać za jakiś względny sukces tej naszej dzisiejszej rozmowy. Więc chciałbym zacząć od tego, pracujemy w różnych instytucjach, no właśnie, to już jest wstęp do tej różnorodności troszkę, a troszkę nie, dlatego one są różne, miejscami są bardzo podobne, na pewno są różnie finansowane. I jednak chciałbym zacząć od tego, żebyście przybliżyli no właśnie to, w jaki sposób instytucje, w których pracujecie, którymi kierujecie również, czy z którymi współpracowaliście, albo które nadzorujecie teraz ze swojego punktu widzenia, jak one są finansowane. I ponieważ Artur sam do tego się przyznał, że obecnie jako dyrektor Biura Kultury w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, no właśnie, przygląda się temu, jak te finanse wydawane na kulturę są rozparcelowywane, jak one są wykorzystywane tak naprawdę, ale jednocześnie ma to olbrzymie doświadczenie, no właśnie, z tego sektora trzeciego, na który też, jak rozumiem, bardzo potężny grosz mimo wszystko przeznaczony na tą działalność kulturalną idzie, więc pozwólcie, że zaczniemy od ciebie, Arturze.
Dobrze, ja bym chciał zacząć od takiej szerszej panoramy. Ponieważ jeżeli mówimy o finansowaniu kultury, to musimy pamiętać o jednej podstawowej rzeczy, że w 80% polska kultura jest finansowana z funduszy samorządowych. Gdy porównamy wydatki państwa do wydatków samorządów na kulturę, to jest to dość duża różnica. Według danych GUS-u za 2023 rok polskie samorządy na kulturę wydały ponad 11 miliardów złotych, gdy z budżetu państwa było to trochę powyżej 3 miliardów złotych. To widać, że głównym źródłem finansowania kultury w Polsce są samorządy. Gdy popatrzymy procentowo, jak to wygląda, to średnio w przypadku wszystkich samorządów 3,17% wszystkich wydatków samorządów to są wydatki na kulturę. I myślę, że wszyscy przestalibyśmy być profesjonalnymi żebrakami, gdyby taki sam poziom wydatków państwa był przeznaczany na kulturę, bo to oznaczałoby skokowy wzrost środków finansowych, którymi wszyscy jesteśmy w stanie się w miarę podzielić. Zawsze, gdy jest Kongres Kultury, chodzi o wypracowanie pewnych systemowych rozwiązań. Wydaje mi się, że przed nami jest duża dyskusja, ona się toczy już od wielu, wielu lat, dotycząca programów ministra. Ja bardzo bym oczekiwał i też będę bardzo zachęcał resort kultury do głębokiej reformy programów ministra z racji tego, że gdy mówimy o konkurencyjności podmiotów kultury, to jednak trudno jest, że w ramach jednego konkursu rywalizują ze sobą instytucje państwowe, instytucje samorządowe i małe organizacje pozarządowe. Więc mamy tak naprawdę konkursy, w ramach których jest prowadzona ocena organizacyjna danego podmiotu i w jaki sposób duża instytucja państwowa może w tym zakresie na równych zasadach rywalizować z małą organizacją pozarządową z mniejszej miejscowości. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, powinniśmy, myśląc o planowaniu wydatków publicznych na kulturę, spojrzeć również, jak wyglądają wydatki na kulturę na mapie Polski. Mamy takie województwa, gdzie jednak wydatki na kulturę są skokowo mniejsze niż w innych regionach. Szczególnie to dotyczy województwa świętokrzyskiego, województwa podkarpackiego, podlaskiego, więc może oprócz zmiany dotyczącej rywalizacji w ramach jednych konkursów bardzo różnych podmiotów, powinniśmy pomyśleć również o pewnych funduszach regionalnych, bo inaczej dzielimy tylko programy ministra na poszczególne kategorie kultury, a w mniejszym stopniu patrzymy, w jaki sposób te środki mogą trafiać do konkretnych, miejsc na terenie Polski. Rzucam te pomysły po to, żeby też może współpaneliści, współpanelistka się ze mną nie zgodzili. Więc to jest jakby to, co rzucam na sam początek. Dziękuję.
Nie zgadzam się, dlatego że reforma programów ministra jest właśnie wprowadzana. Pierwszym krokiem wprowadzonym przez minister Hannę Wróblewską, przez Departament Mecenatu Państwa, który zarządza programami, było właśnie rozdzielenie małych podmiotów i dużych, to znaczy, że głos środowiska jest słyszalny. Niektóre już programy zostały w ten sposób ogłoszone. Również zmiana programów dotyczyła naboru powszechnego ekspertów. Mogli Państwo na stronie ministerstwa zobaczyć ogłoszenia i rzeczywiście takie nabory były ogłoszone. I to jest jedyna rzecz, z jaką się nie zgadzam w wypowiedzi Artura Jóźwika. Z całą resztą się całkowicie zgadzam. Pytanie, w jaki sposób państwo powinno wpływać finansowo czy merytorycznie na niezależne instytucje kultury, bo to jest paradygmat, który jest dla nas bardzo ważny, że każda instytucja kultury powinna się cieszyć niezależnością od wpływów politycznych, często medialnych, ma realizować swoją misję, do czego została powołana. To, co bardzo często w tej chwili jest podnoszone w literaturze zachodnioeuropejskiej, amerykańskiej w zakresie funkcjonowania niezależnych instytucji kultury, to jest kwestia odporności, resilience. Każda z instytucji kultury w świecie zmieniającym się bardzo szybko, w świecie, który nie zawsze pokojowo traktuje instytucje kultury, musi się nauczyć budować narzędzia odporności, żeby realizować swoją misję. Oczywiście najłatwiejszym sposobem ingerencji w niezależność instytucji kultury jest ingerencja finansowa, czyli albo obcięcie środków na konkretne działania, albo zmniejszenie ogólnej dotacji, ogólnego budżetu instytucji kultury. I oczywiście nie warto o tym mówić szerzej, bo kongres nie tylko kwituje czasy historyczne, ale także, a może przede wszystkim zajmuje się tym, co powinno być zbudowane. W Bibliotece Narodowej bywały takie lata, w których prawie 60% naszego budżetu stanowiły środki zewnętrzne, poza dotacją, głównie środki Unii Europejskiej. Wynikało to z wielu powodów. Czy to jest właściwie, czy nie, to jest kwestia dyskusyjna, ale dyskusyjna nie w tym negatywnym sensie. Pomysł, aby instytucje były aktywne, czyli dostawały tylko finansowanie na swoją podstawową działalność, a całą resztę budżetu zdobywały w otwartych konkursach, jest jednym z pomysłów na kulturę. Ja nie jestem bardzo bliski temu pomysłowi, od razu mówię. Uważam, że instytucje dużo sprawniej potrafią wydać pieniądze, jeżeli je dostają w budżecie, zwłaszcza wcześniej zaplanowanym. Jeżeli jesteśmy w stanie zaplanować zespół, jeżeli jesteśmy w stanie przygotować wydatki, to oczywiście, kiedy mamy rok budżetowy 6-miesięczny, a tak często bywa w programach, a czasami jeszcze krótszy, co Państwo korzystający, zwłaszcza z organizacji pozarządowych, widzą w różnych programach, to oczywiście jest to po prostu niemożliwe. Jest to również niemożliwe z powodów formalnych, bo kodeks pracy nie jest właściwie zawieszany na ten czas, więc instytucja ma do wyboru albo budować na wyrost swoje zespoły, bo może trafi się finansowanie projektu, ale ponosi w czasach, kiedy nie ma tego projektu, koszty pracowników, albo nie przyjmować większej grupy pracowników, a jedynie ograniczyć się do podstawowego zespołu, a jedynie na potrzeby projektów przyjmować większe grupy. Natomiast kończąc tę część naszej dyskusji, powiem a propos Artura Jóźwika, który był z różnych stron barykady, używając wojennego języka, powiem tak, że z satysfakcją zawsze konstatujemy jako szefowie różnych instytucji, jeżeli ktoś trafia z instytucji nadzorującej, czy z ministerstwa, czy z urzędu wojewódzkiego, miejskiego, czy jakiegoś innego, do instytucji i mniej więcej trwa 2 do 3 miesięcy, kiedy mówi, to ja nie wiedziałem, że to tak wygląda z drugiej strony. I rzeczywiście mamy tę satysfakcję, patrzę i na Artura, i na Pawła, który też miał swój epizod nadzorczy, że jest to doświadczenie pewnie z obu stron bardzo ważne, że pewne rzeczy oczywiste, kiedy się zmienia miejsce patrzenia, radykalnie się różni. My bardzo często, nieświadomie nawet, bez złej woli, wpadamy w pułapkę oczywistości, przywiązani do własnych wyobrażeń, do własnych projekcji i uważamy, że jest to prawda. Rzadko tak bywa.
Tak, to prawda. Dziękuję bardzo, ale Tomku, nie odkładaj jeszcze mikrofonu, bo jednak chcę dopytać pewną rzecz, bo ja też nie wiem do końca, więc te moje pytania czasami, nie wiem, nie traktujcie ich, znaczy traktujcie je w sposób przychylny. Czy chcesz nam powiedzieć, bo powiedziałeś, że bywały lata, że w 60% budżet Biblioteki Narodowej był finansowany ze środków innych niż budżetowe, tak? Dobrze, zrozumiałem.
Tak, to były środki unijne albo środki prywatne.
Dobrze, czy to moje pytanie jest takie, znaczy, bo zadałem to pytanie o to, jak się finansujemy generalnie, prawda? Czyli czy to jest taki stan permanentny w bibliotece, znaczy jaka jest ta zależność co roku, znaczy skąd jednak większość tych środków pochodzi?
Dzisiaj już to zupełnie inaczej wygląda, natomiast rzeczywiście były takie lata, kiedy to było prawie 60%. Dlaczego było? Dlatego, że decyzja była albo zasychamy, czyli koncentrujemy się naprawdę na bardzo takiej podstawowej działalności, albo inwestujemy w rozwój. W przypadku Biblioteki Narodowej była to Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona.pl, o w tej chwili 4 miliony obiektów, czy wypożyczalnia akademika cyfrowa, czy budowa nowych czytelń, czy remont Pałacu Rzeczypospolitej. Wiele innych takich projektów moglibyśmy wymienić, ale wszystkie one angażowały działalność biblioteki. Nie była to w tym rozumieniu dodatkowa działalność. My powinniśmy na to dostać pieniądze w budżecie państwa. Natomiast udało się tak opowiedzieć o tych projektach na zewnątrz, że nikt nie miał wątpliwości, że należy ten krok i to finansowanie nam przyznać, mimo że może by się wydawało, że to jest działalność finansowana z dotacji. Ponieważ nie wybieramy czasów, w jakich żyjemy, przynajmniej ludzie racjonalni tak uważają, że żyją w tych, w których przyszło im żyć i nie dyskutują z tym, tylko racjonalnie podejmują decyzje. Oceniliśmy, że możemy czekać na środki, które może ktoś nam podrzuci pod próg drzwi, ale pewnie do dzisiaj byśmy się tego nie doczekali, więc lepiej było po prostu intensywnie szukać pieniędzy, akurat szczęśliwie w Europie, ale nie tylko w Europie, udało nam się to zdobyć. Jeszcze raz powtarzam, to pytanie, czy rzeczywiście instytucje rozwijają się wtedy, kiedy muszą konkurować w konkursach o środki dodatkowe na rozwój, jest pytaniem, na które ja w tej chwili odpowiedzieć wprost nie mogę, też widząc zyski tego, ale wolałbym mieć wszystkie te pieniądze po prostu w dotacji corocznej, a najlepiej z wyprzedzeniem kilkuletnim.
Okej, dobra, dziękuję. Arturze, jeszcze coś chciałeś dodać, tak?
Czy... Tak, bo to, co dyrektor Tomek zaczął, to jest jakby kwestia też zapisu, który jest w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która w przypadku instytucji publicznych mówi o tym, że organizator zapewnia środki finansowe na funkcjonowanie instytucji. I oczywiście to jest bardzo kłopotliwy zapis, ponieważ można go interpretować na wszystkie możliwe sposoby, bo przekazanie dotacji podmiotowej, która będzie pokrywać tylko 20% kosztów bieżących instytucji, również jest spełnieniem tego przepisu, ale 100% także. I to jest dyskusja, która toczy się od wielu lat. Nie ukrywam, że również w samorządzie warszawskim są takie instytucje, które mają pokrywane 100% kosztów, są takie, które mają pokrywane 60% tych kosztów. Ważne, żeby w końcu spróbować opracować zasady, według których wszyscy organizatorzy instytucji kultury będą mogli w większym stopniu planować swoje finanse, ale też, żeby dyrektorzy instytucji kultury mogli także mieć pewność dotyczącą tego, jak będzie wyglądać ich instytucja w trakcie najbliższych lat, bo myślę, że ten brak pewności w przypadku prowadzenia instytucji kultury jest najtrudniejszy, ponieważ nie wiemy, co wydarzy się za 2-3 lata. A jaki jest kłopot w kształtowaniu wysokości dotacji podmiotowej dla instytucji? Otóż organizator bierze pod uwagę, ile, przynajmniej w przypadku Warszawy, ile dana instytucja kultury jest w stanie pozyskać środków własnych. I my, kształtując wysokość dotacji podmiotowej, nie ukrywam, bierzemy to pod uwagę, ponieważ musimy zastanowić się, jaki potencjał mają teatry repertuarowe, teatry rozrywkowe, ile one są w stanie zdobyć tej gotówki z rynku w sposób samodzielny, na ile również, tak jak Biblioteka Narodowa, ma potencjał w zdobywaniu środków europejskich bądź środków sponsorskich. Ale wydaje mi się, że gdyby spróbować przynajmniej, nie wiem, czy to się uda, skategoryzować instytucje kultury w taki sposób, żeby pomóc organizatorom kształtować tę wysokość dotacji podmiotowej tak, żeby zapewnić tą przewidywalność wysokości dotacji podmiotowych w latach następnych.
Super, dziękuję. Dorota, poproszę teraz Ciebie, bo pewnie tu będziesz miała akurat dosyć ważne rzeczy do dodania, bo reprezentujesz instytucję, która właśnie... Proszę.
Ossolineum jest taką jedną z wyjątkowych instytucji w Polsce, jest jedną z trzech fundacji finansowanych z budżetu państwa. Wynika to z naszej historii, jak zapewne wszyscy państwo wiecie, w roku 1817 Józef Maksymilian Ossoliński przeznaczył swój majątek i zbiory, a cesarz Austrii wyraził na to zgodę i podpisał ustanowę Narodowej Biblioteki Ossolineum jako symbol po II wojnie światowej. Praktycznie niewiele rzeczy udało się odzyskać z tak zwanych dawnych ziem wschodnich. Najprawdopodobniej przed referendum 1946 roku władze radzieckie ze względów symbolicznych zdecydowały się oddać właśnie zbiory Ossolineum, panoramę racławicką oraz kilka lwowskich pomników. Ossolineum było trudną instytucją, patrząc na powojenne dzieje Polski. Było fundacją prywatną. Utrzymywało się z majątków zapisanych przez Ossolińskiego, z ordynacji przeworskiej lubomirskich, z majątku zapisanego przez hrabinę Worcelową. Nie było majątków prywatnych po II wojnie światowej. Majątki te pozostały na dawnych terenach Polski. W Ossolineum były oczywiście też rozmowy, gdzie te zbiory Ossolineum mają trafić. Ze względu nawet na straty Biblioteki Narodowej rozważana była Warszawa, rozważana była Biblioteka Jagiellońska, jednak środowisko wrocławskie, gdzie no tutaj tak głównie książka niemiecka pozostała, a osiedlali się ludzie jakby przesiedleńcy i z tych ziem wschodnich i z innych ziem polskich, trafiło do Wrocławia. I żeby w ogóle mogło jakoś funkcjonować, tak naprawdę Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu udzieliła Ossolineum, użyczyła budynek. Wicedyrektor tak naprawdę pełnił funkcję dyrektora i działaliśmy, ponieważ reaktywowano, to się udało, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum. Jednak był to bardzo dziwny twór i w roku 1953 włączono nas w struktury Polskiej Akademii Nauk, wycinając z naszej nazwy jedno bardzo ważne i gryzące wtedy słowo – narodowe. Staliśmy się zakładem imienia Ossolińskich, nie byliśmy już zakładem narodowym. Podzielono też Ossolineum na bibliotekę i wydawnictwo, co w naszej historii i również w finansowaniu do dziś ma pewne konsekwencje. Po przełomie roku 89 udało się dyrektorowi Józwence odtworzyć fundację. Staliśmy się dzięki temu pełnoprawnym jakby spadkobiercą Ossolineum przedwojennego. Te zbiory są rzeczywiście nasze. Ponieważ nadal jesteśmy fundacją, fundator zapisał nam w spadku te rzeczy, również lubomirscy zapisali nam swoje zbiory w tym celu. Darczyńcy prywatni też przekazywali nam swoje zbiory. Jesteśmy dzięki temu instytucją zaufania społecznego. Początkowo również po 1995 roku, kiedy Sejm uchwalił ustawę o Fundacji Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, także byliśmy finansowani czy kontrolowani, bo też jesteśmy takim specyficzną fundacją, w której nadzór sprawuje Rada Kuratorów. Kuratorzy są jakby z różnych organów naukowych, samorządowych i państwowych, ponieważ w Radzie Kuratorów zasiadają przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego, Urzędu Miasta, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum. Mam nadzieję, że nikogo nie pominam. Przepraszam jeszcze Polskiej Akademii Umiejętności i panu.
I jakby, czyli strumień pieniędzy do was płynie.
No zaraz, powoli. Jak powiedziałam, jesteśmy finansowani z budżetu państwa, więc jesteśmy takim dziwnym tworem, bo jakby budżet daje nam pieniądze, a teoretycznie dyrektor odpowiada przed Radą Kuratorów. Tym niemniej oczywiście składamy sprawozdania do Ministerstwa Kultury i się z nim rozliczamy. Tym niemniej jest to taka specyficzna fundacja i także staramy się dzięki temu, że jesteśmy fundacją, pozyskiwać, startować w tych wszystkich konkursach. Ossolineum też no, ma tę ustawę o fundacji, ale w ramach swojego działania, ponieważ z mocy ustawy prowadzi Narodową Bibliotekę Ossolineum, Muzeum Książąt Lubomirskich oraz prowadzi działalność wydawniczą, ponieważ również jeszcze później odzyskaliśmy właśnie wydawnictwo Ossolineum od Polskiej Akademii Nauk, więc mamy taki rozbudowany wachlarz działań, no a finansowanie z budżetu jest takie, jakie jest. Zawsze przyglądamy się i walczymy również, jak ci żebracy, o zwiększenie tej dotacji podmiotowej, żeby starczyło nam na cele statutowe i te dodatkowe, czyli przyciąganie.
To jeszcze, bo to w tym momencie, przepraszam, że tak przerywam, ale to trzeba wyjaśnić, co to są cele statutowe w waszym przypadku, czyli na co ma wam wystarczyć tej dotacji podmiotowej?
Tej dotacji podmiotowej teoretycznie ma nam wystarczyć nagromadzenie zbiorów, czyli utrzymanie i powiększanie zasobów Narodowej Biblioteki Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich na działalność wydawniczą oraz na upowszechnianie wiedzy o Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich. Należy dodać, że jesteśmy również biblioteką naukową, należymy także do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, więc mamy takie, tych wiele członów i działalność muzealna, i biblioteczna, i wydawnicza, więc ta kołdra finansowa, co chwilę gdzieś jest przykrótka i co gdzieś nie przeciągniemy, to albo któryś palec u stopy, albo bark, albo cała ręka jest odkryta. I dlatego też startujemy w tych różnych konkursach i właśnie mamy różnych mecenasów, no jednak głównym tym naszym mecenasem jest państwo, no ponieważ jesteśmy fundacją. Drugim naszym mecenasem, który często nas wspiera przy zakupach jakichś szczególnych zbiorów, jest gmina Wrocław, przy zakupach jakichś szczególnych obiektów, jak na przykład Archiwum Tadeusza Różewicza, czy uzupełnienie naszej kolekcji rękopisów Henryka Sienkiewicza. Natomiast jeśli chodzi o mecenas prywatny, no to trudno nam pozyskiwać fundusze. Bardziej polega to na tym, że jako ta instytucja zaufania publicznego otrzymuje mecenne zbiory. No nieszczególnie zgłaszają się do nas osoby, które by nam chciały przekazywać środki. Bardziej są to rzeczywiście osoby, które no mogłyby na przykład sprzedać jakieś swoje archiwum cenne, a jednak przekazują nam je w darze. Myślę, że też jest to specyficzny rodzaj mecenatu, który cały czas buduje nasze zasoby, czyli wzbogaca. I to też jest realizowanie celów statutowych, poszerzanie naszych zbiorów, no i utrzymywanie ich, tak? To też jest ważna część później wydatków, utrzymanie tego zasobu, zapewnienie właściwych warunków przechowywania i tak dalej.
Super. Ja dopytuję tak trochę w szczegółach, oczywiście, jak się domyślacie, nie bez kozery, bo z tego też nam wychodzi ta różnorodność właśnie w sferze, w dziale, bym powiedział, w dziale kultura, powiedzmy. Kultura jest tak pojemnym hasłem, to chyba Herder powiedział, że w zasadzie nie ma bardziej niedookreślonego słowa niż kultura, więc faktycznie dużo w tej kulturze możemy zmieścić, ale to też pokazuje, dlatego to dopytuję, bo dodając do tej dyskusji znowuż dwa zdania od siebie, jak Państwo pamiętacie, jak przedstawiałem archiwa państwowe, jesteśmy chyba w dziale kultura, czyli instytucją podległą pod Ministerstwo Kultury, chyba jedyną, która właśnie nie jest instytucją kultury, nie jest instytucją artystyczną, jest urzędem. A z tym wiąże się w kwestii finansowej co? No przede wszystkim to, że to wszystko, o czym wszyscy moi poprzednicy tak naprawdę mówili, my tak naprawdę jesteśmy z tego wyłączeni. Znaczy jedynym źródłem finansowania archiwów państwowych jest budżet państwa. Nie możemy skorzystać z żadnych dotacji, chociaż czasami też bardzo byśmy chcieli. Na przykład jest, i o to chciałem zapytać też, myślę, że tu nam się to powiąże a propos dotacji i korzystania z tego. I jestem ciekawy, bo nie wiem też, na przykład chciałbym zapytać, czy Ossolineum z tego korzysta, czy w ogóle źle to rozumiem, czyli Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Tomku, czy ty mógłbyś tutaj, prawda, bo to jest taka wieloletnia.
My skorzystaliśmy. Mamy Almę od paru lat, a mieliśmy najstarszą wersję innego programu, także super. Był to dla nas milowy krok naprzód, rzeczywiście. My korzystamy z różnych programów i tych krajowych, no ale także tak jak tu mówił pan dyrektor Makowski, korzystamy też z tych zagranicznych, z norweskich, z różnych unijnych, z programów marszałkowskich, wszędzie gdzie się da startujemy. Ciągle gonimy tego króliczka, którym są pieniądze.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest dobrym przykładem i idealnie się wiąże ze Współkongresem Kultury, dlatego że pomysł powstał podczas poprzedniego kongresu w 2009 roku, kiedy zresztą Agnieszka Holland, kilka innych osób wówczas, kiedy się zgromadziliśmy, uznała, że czas na, Hanna Wróblewska, że czas na ruch obywateli kultury. I to, co wówczas było bardzo pocieszające i przyjemne, powiedziano, że trzeba nie więcej pieniędzy na filmy, na spektakle teatralne, co oczywiście zawsze chętnie się przyjmie, ale trzeba wychować obywateli kultury, znaczy dać szansę osobom, które do kultury nie mają nie tylko dostępu, ale powiedzmy skłonności. Czyli to, co zwykle tak bardzo szkolno brzmi, wychować, ale chodzi o to, żeby każdy człowiek, każdy z naszych obywateli poczuł potrzebę korzystania z kultury. I wówczas uznano, że sieć bibliotek jest tak naprawdę pierwszym krokiem, który należy uruchomić, dać dostęp zarówno młodym, jak i starszym do kultury poprzez jedną z niewielu powszechnych sieci, które są w Polsce, czyli sieci bibliotek publicznych, oczywiście również bibliotek szkolnych, co w pierwszej edycji się nam nie powiodło, ale do bibliotek publicznych już tak. 2/3 bibliotek publicznych w Polsce znajduje się na terenach wiejskich lub wiejsko-miejskich i prawie zawsze są to jedyne instytucje kultury w danej społeczności lokalnej. Jest to jedyny kontakt z kulturą w większości przypadków, do których ma dostęp osoba dorosła. Dzieci, młodzież mają jeszcze możliwość w szkole, natomiast osoba dorosła do szkoły nie pójdzie, żeby skorzystać z jakiejkolwiek formy kultury, czy chociażby podnieść swoje kompetencje technologiczne, cywilizacyjne. Sieć bibliotek i miejsc bezpiecznych, darmowych, w których można spotkać osobę kompetentną i życzliwą, wydał nam się wówczas kluczowy do wzmocnienia. Biblioteki w 2009 roku to były biblioteki bardzo często o słabej kondycji finansowej, o bardzo niewielkich zbiorach, w budynkach, które nie miały toalet. Dzisiaj ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Dzisiaj rzeczywiście biblioteki stają się miejscami, do których się przychodzi z rodziną, ze znajomymi. Ta inwestycja, mamy nadzieję, i też na tym kongresie chcielibyśmy to w pewnej formie skwitować, przełożyły się na bilety kupione do kina, na kolejki do teatrów warszawskich. Proszę spróbować kupić bilety do któregoś z teatrów warszawskich. To jest sukces, znaczy udało nam się pewne grupy uruchomić. Natomiast to na pewno nie jest na miarę naszych aspiracji cywilizacyjnych. Sam poziom czytelnictwa, który jest najlepszym wskaźnikiem, czy kultura się rozwija, czy zwija, zwłaszcza w perspektywie wyjazdu w różnych okresach z Polski za granicę osób szczególnie mobilnych, bardzo często najlepiej wykształconych, to miało dość duży wpływ na wiele naszych wskaźników kulturowych. I ta sieć, o której mówię, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wzmacniana poprzez ową nadzwyczajną interwencję państwa, przede wszystkim poprzez dokładanie pieniędzy samorządom, które inwestują w zakup książek, zarówno do bibliotek publicznych, jak i szkolnych. Na zasadzie w biednych gminach to jest złotówka do złotówki. Każda złotówka przeznaczona na zakup książek dostaje drugą złotówkę z budżetu państwa. W przypadku bogatych samorządów, przepraszam pana dyrektora, Warszawa do nich należy, to jest 80% środków samorządu, 20% środków rządowych. Bo oczywiście, jak pan dyrektor słusznie powiedział, to samorządy są odpowiedzialne za finansowanie instytucji kultury w ramach swoich wspólnot lokalnych i oczywiście biblioteki w 100% powinny być finansowane przez samorządy, zarówno budżety na płace, jak i prąd, jak i zakup książek. Ponieważ jednak nie wszędzie to się udawało, postanowiono dać ów szczególny, nadzwyczajny gest ze strony centralnego rządu, że dla nas, dla naszej pozycji nie tylko cywilizacyjnej, ale naszej pozycji rozwojowej, kreatywności, ważne jest, żeby nawet w najmniejszej rolniczej gminie w Polsce były dostępne książki, żeby utalentowana młodzież z jednej strony, a z drugiej strony osoby oczekujące kultury nawet w małej gminie miały dostęp do książek, ale także do osoby kompetentnej, która opowie o świecie. I Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kolejnych edycjach uzyskiwał kolejne funkcje i mam nadzieję, że następna edycja, którą przygotowujemy, będzie również wzbogacona o kolejne edycję. W pierwszej edycji powiem Państwu od razu, co się nie udało, skoro to jest takie podsumowanie kongresu z 2009 roku. Nie udało się uruchomienia organizacji pozarządowych przy bibliotekach. Planowaliśmy, że przy każdej bibliotece publicznej będzie jakaś organizacja pozarządowa, która będzie z jednej strony pomagała, z drugiej strony trochę stymulowała, trochę inicjowała działalność biblioteki. I to będzie taki budynek, przy którym różne inicjatywy.
Ale w niektórych, niektórych jednak to się chyba udało, bo z tego tak naprawdę chyba ten ruch archiwów społecznych, który tam się rozwija przecież przy centrum i też tam jest jakiś panel przewidziany a propos tego, to przecież biblioteki, nie archiwa gdzieś, to biblioteki są głównie tymi miejscami, gdzie ten ruch archiwistyki społecznej no właśnie się albo narodził wręcz, bo w niektórych miejscach się narodził, a czasami bardzo mocno rozwinął.
Tak, i w pierwszej edycji biblioteki publiczne były bohaterem, w drugiej edycji biblioteki szkolne i przedszkolne weszły. Teraz chcemy, żeby takim bohaterem naszym były organizacje pozarządowe i szanse, które otrzymają do działań właśnie w tych miejscach, gdzie one nie rozwijają się samodzielnie, jak gminy wiejskie chociażby, większość przynajmniej, ale także biblioteki szpitalne, które wydaje się, że są nieco porzucone, a to jest dobry czas na czytanie. I czytanie daje też wyłączenie z bieżących trosk. I czytanie w szpitalu jest dość istotne, a książka na receptę wydaje się pomagać też na wiele kłopotów.
Znamy ten cytat z jednego słynnego pisarza, który powiedział, że można przeżyć wiele żyć. Oczywiście, to jest jak najbardziej. Arturze, chciałeś coś dodać do Narodowego Programu? Czy w ogóle
skoro mowa o finansowaniu, ja chciałem powiedzieć o pewnym marzeniu, które mam, bo powiedzieliśmy o finansowaniu.
Ale to do marzeń jeszcze przejdziemy.
Tak, dobrze. To jak nie, to nie.
Na razie marzenia zostawmy.
A ja mogę jeszcze o NPR-cze, jeżeli to jest fragment o NPR-cze, o jednej rzeczy, właśnie a propos marzeń. Za bardzo wielki sukces uważam, że w ramach NPR-cze od samego początku do dzisiaj uzyskaliśmy niezależność bibliotek, zwłaszcza małych. Nikt nie mówi bibliotekarce, jakie książki ma kupić. Każda bibliotekarka, każdy bibliotekarz, każda biblioteka decyduje sama, co ma kupić dla swojej społeczności lokalnej.
Ale to świetnie, bo tutaj rozumiem, że nie masz na myśli, broń Boże, polityków, nawet w sensie działaczy samorządowych, że dyktują, co kupić do biblioteki, bo to byśmy byli chyba w jakichś oparach absurdu.
To obserwujemy na świecie w bardzo wielu, czy w Stanach Zjednoczonych, czy ostatnio nawet w Irlandii, w wielu miejscach. W Polsce jak na razie taka poważna próba była tylko raz. Może ostatnio jeszcze taka druga, ale za każdym razem spotykała się bardzo poważnym protestem, oporem, rzekłbym, że bardzo skutecznym, że rzeczywiście w Polsce nie wolno naruszać bibliotecznej niepodległości.
Bardzo słusznie. No myślę, że też od tego zaczęliśmy, że i chyba z tym się zgadzamy, że tak chcielibyśmy dążyć do tego, żeby kultura faktycznie była jak najbardziej wolna, a instytucje kultury, szeroko pojęte instytucje kultury, no cieszyły się jak największą niezależnością, niezależnie od tego, pod kogo one podlegają i od kogo są uzależnione i czyimi są klientami. Tak, Doroto, jeszcze...
Tak, ja chciałam powiedzieć tylko, że Józef Maksymilian Ossoliński wręcz zakazał dyrektorom i kuratorom angażować się w sprawy polityczne, aby właśnie instytucja nie była nigdy uwikłana w jakieś sprawy, bo to potem właśnie może wpływać i na niewypowiedziane słowo cenzura.
Dobrze, że się z tym wszyscy zgadzamy. Myślę, że tutaj nie ma co do tego wątpliwości, aczkolwiek może jak będziemy mieli jeszcze czas, to w którymś momencie ja tam też o pewne rzeczy jeszcze zahaczę. Na razie podsumujmy tyle, że jak rozumiem i zgadzamy się z tym, i to co padło z waszych ust, jednak dotacje, pozyskiwanie środków zewnętrznych jest jakąś ważnym elementem
waszej działalności również w instytucjach, bo to chciałem podkreślić, bo tak jak tutaj siedzimy, no właśnie, tak, to nie mówimy jednak o teatrach, o osobach twórczych, o świecie muzyki, rozrywki, filharmonii, opery i wszystkiego innego, gdzie to finansowanie w ramach biletowania, mówiąc brzydko, może zapewnić jakąś mniejszą lub większą stabilność, w zależności oczywiście od repertuaru. My mówimy tutaj o instytucjach, które w sferze kultury są, ogólnie bym powiedział, kustoszami. Kustoszami trochę pamięci, tradycji, budowania właśnie tego wątku wspólnotowego w narodzie, bo już jak słyszałem dzisiaj na otwarciu kongresu, też nie musimy się już ponownie wstydzić używania tego słowa narodowy, bo chociaż jak dla mnie no, trochę dużo jest tych narodowych instytucji różnych, ale to zostawiam. Natomiast rozumiem, że nie musimy i nie powinniśmy się tego wstydzić, tak? Instytucje, które reprezentujemy, choć różne i różnie finansowane, jak to mam nadzieję jasno i klarownie wybrzmiało, tak naprawdę nasza działalność w wielu sferach się przenika, uzupełnia w jakiś sposób, czy czasami robimy naprawdę bardzo podobne rzeczy, znowuż nie bez kozery to mówię, bo w pewnym momencie do tego nawiążę, a mimo wszystko no właśnie są pewne ograniczenia w tym finansowaniu, które wynikają. Żeby nawiązać do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w archiwach państwowych też mamy biblioteki, czasami bardzo dobre biblioteki, a czasami w niektórych miejscowościach jedne z najlepiej wyposażonych w kontekście księgozbioru bibliotek, też mamy czytelników i też mamy czytelnie, no natomiast z całego tego programu jesteśmy w sposób naturalny wykluczeni, no właśnie przez to, że jesteśmy Urzędem Administracji Państwowej.
Ja tylko dodam, że my książek z tego programu nie możemy kupić. My tylko, okay. Bo to tylko właśnie, ale za to otrzymaliśmy no tutaj program ALMA, tak? Wdrożenie ALMY, co też jest bardzo tak. Ważne i no, olbrzymią oszczędnością.
No właśnie, chociażby to my w archiwach musieliśmy się tam starać o jakiś inny system, chociażby do obsługi bibliotek i teraz też z nim kłopot mamy. Nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem bardziej skonkludować tę część naszej dyskusji tym, to padło tutaj chyba zdaje się z ust Doroty, że możemy się zgodzić, pewnie państwo się z nami też zgodzicie bez jakichś zbytnich zastrzeżeń, ta kołdra jest za krótka. Ta, mimo tego też, co Artur wspominał, ile miliardów samorządy przeznaczają, ile miliardów państwo przeznacza. I myślę, że nawet jakbyśmy doszli do tego etapu, że państwo by się jeszcze więcej dołożyło, to mimo wszystko ta kołdra zawsze w jakimś sensie będzie za krótka. Ja mam swoją teorię na ten temat, na razie nie będę się z nią dzielił. Generalnie jest za krótka. Czy to, że ta kołdra jest za krótka, siłą rzeczy prowadzi do... A to padło z kolei już chyba z ust Artura, który mówił o programach i o tej rywalizacji małych z dużymi. Ja bym tę rywalizację na razie chciał zostawić z boku, ale bardziej szerzej do tej rywalizacji podejść. Czy postrzegacie naszą działalność, że ona też jest oparta w pewnym sensie na tej rywalizacji o publiczną złotówkę, tak? No, ponieważ ta kołdra jest za krótka. Czy w ogóle w ten sposób na to nie patrzycie? Ciekawy jestem waszego zdania. Zaraz ja też się będę rozwijał dalej. Na razie zostawiam pytanie o rywalizację. Czy czujecie tę rywalizację, czy zupełnie nie?
Ale konkurencja nie jest czymś złym.
Absolutnie, ja nie powiedziałem, że jest.
Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, ponieważ strasznie się skupiliśmy na wymiarze instytucjonalnym kultury, a mało powiedzieliśmy o osobach indywidualnych w kulturze. A jak porównamy to, ile wynoszą wydatki na kulturę, na instytucje i porównamy to na wydatki na osoby fizyczne, które są freelancerami, które są immanentnym elementem polskiej kultury, to ta proporcja jest już bardzo zachwiana. I to, o czym powinniśmy myśleć w kategoriach długoterminowych, to to, żeby jednak środki na stypendia artystyczne, na rezydencje artystyczne też skokowo wzrastały, bo instytucje oczywiście są kulturze polskiej bardzo potrzebne, ale stypendia artystyczne no, wytwarzają kreatywność, tworzą nowe osoby artystyczne, ale też dbamy o to, żeby rosły wraz z nimi kompetencje kulturowe. Ale jeżeli chodzi o konkurencję, to tak skupiliśmy się też tylko na publicznych środkach, a warto powiedzieć o tym, że w Polsce no, mamy jednak kryzys związany z filantropią prywatną, ale jest jeden element, który można było ruszyć. To znaczy mamy środki ze spółek Skarbu Państwa. Myślę, że jak tutaj wszyscy siedzimy na sali, każdy kiedyś spróbował dostać środki od spółki Skarbu Państwa. I bardzo często tworzone są fundacje korporacyjne. Trudno nam jest czasami znaleźć, kiedy ten nabór jest ogłaszany, kiedy on się kończy i tak dalej. A może by można pomyśleć o transparentnym systemie, kiedy to spółki Skarbu Państwa przeznaczają jakąś część na działania społeczne, i to niekoniecznie od razu jest sport i jakiś maraton, pomimo tego, że lubię sport, ale z tego, co widzę, ciągle spółki Skarbu Państwa dają na maratony, w mniejszym stopniu na kulturę. Idzie to do jakiegoś jednego worka i zbierana jest niezależna komisja, która w sposób jasny, trochę taki system, jak stworzono PISF, prawda? Że jest tworzony fundusz, w ramach którego mamy środki finansowe, jakaś ich część jest przeznaczana na sport, jakaś ich część jest przeznaczana na kulturę. My wiemy, kto wchodzi w skład tej komisji, jakie są priorytety. Nie musimy wtedy szukać wszystkich spółek, które przekazują jakiekolwiek środki finansowe na, nazwijmy je to, ogólne cele charytatywne. I wtedy uruchamia nam się kolejne bardzo ważne źródło finansowania kultury, i to tej instytucjonalnej, i tej, powiedzmy, dla osób artystycznych, indywidualnych, bo też pamiętajmy, że była taka tendencja, i ona też w dalszym ciągu istnieje w polskiej kulturze, że jeżeli chcesz coś zrobić, to najlepiej, żebyś założył organizację pozarządową. I przez to ta liczba organizacji pozarządowych bardzo wzrastała. Ktoś realizował jakiś projekt, a później ta udręka administracyjna związana z prowadzeniem organizacji pozarządowej powodowała, że nawet ta osoba zapomniała ją zamknąć. W związku z tym, jeżeli chodzi o liczbę organizacji pozarządowych w Polsce, to mamy ich wysyp, ale jak zobaczymy, które z nich są aktywne, to okazuje się, że te liczby już nie są tak atrakcyjne. I wtedy, gdybyśmy jeszcze dołożyli do tych środków publicznych, państwowych, samorządowych, ale także fundusze spółek Skarbu Państwa, no może ta konkurencja już nie byłaby dla wszystkich tak bardzo uciążliwa.
Dziękuję, że oczywiście podniosłeś ten temat. Ja się od razu wytłumaczę, dlaczego nie poruszałem do tej pory i nie będę poruszał dalej tego finansowania związanego z osobami, z twórcami, z artystami. Po pierwsze dlatego, że są inne debaty, które o tym będą mówiły. Po drugie dlatego, że nie mam absolutnie pojęcia. Absolutnie. A po trzecie dlatego, że ta debata jest jednak o instytucjach. Mnie zależało na tym, żebyśmy porozmawiali o instytucjach. Ja wiem, że to nie zawsze jest i dobrze widziane w tej szerokiej sferze kultury i nie wszyscy chcą chętnie o tym mówić, bo jak jest coś instytucjonalne, to zawsze może się wiązać z czymś innym. Dla mnie to w tym momencie nie ma znaczenia. Znaczy, myślę, że my tak samo jak instytucjonalnie działamy, wypełniamy na tyle ważną część kulturową w społeczeństwie, że
chciałbym porozmawiać i o tym rozmawiamy, dlatego nie poruszałem tamtego wątku, o tym, jak można finansować jednak mimo wszystko instytucje, w tym duże instytucje, państwowe, które za, no mówię, no bardzo szeroką część sfery kultury odpowiadają, mimo że, jeszcze raz podkreślę, nie jesteśmy osobami twórczymi absolutnie, wręcz bym powiedział odwrotnie, odtwórczymi. No jakby głównie zajmujemy się tym, Przepraszam, tak, czasami piszę, ale zazwyczaj za to, co piszę, nie dostaję pieniędzy, więc nie chcę nazywać tego dużą twórczością. Poza tym bardzo chętnie powtarzam po tobie to, bo wydaje mi się to ważne i rozsądne. Przestańcie pisać, zacznijcie czytać. Jestem też tego samego zdania. Ale nieważne, nie
to,
o tym
to chciałem. To był komentarz do któregoś z badań czytelnictwa, spadło znowu.
Chciałem trochę specjalnie pobudzić was do tego, żebyśmy się tutaj troszkę przy tym stoliku pospierali o tej rywalizacji. I nie mówiłem o tym, że to jest cokolwiek złego. Wręcz przeciwnie, bym powiedział, że to jest dobre. Natomiast znaczy w niektórych sferach jest dobre, w niektórych niedobre. I teraz, jeżeli rozmawiamy o tym, że kołdra jest za krótka, i my nie rywalizujemy na polu naszej oferty kulturalnej, bo to jest rzecz logiczna. Ona może być, czasami może być wspólna też, ale czasami może być zupełnie różna i to jest oczywiste, tak? Natomiast jeżeli rywalizujemy o tę za krótką kołderkę, czyli chcemy każdy dla siebie jednak wyciągnąć jak najwięcej, to co to powoduje? No, ja mam takie przemyślenie, że to powoduje pewną, albo umacnia pewną silosowość. Silosowość, która jest w ogóle charakterystyczna dla naszego państwa, ale ja to zostawiam nie o tym, ale ona też jest budowana właśnie w sferze kultury, prawda? Czyli jednak skupiamy się na tym, i to też jest rzeczą naturalną, znowu, że został dobrze odebrany, no, że każdy chce dla tej swojej instytucji, którą w danym momencie zarządza, wyciągnąć z tej przykrótkiej kołderki jak najwięcej. Co to powoduje? No powoduje to, w tym kontekście mówimy o rywalizacji, że ten drugi czy ta druga, która zarządza inną instytucją, chcąc też wyciągnąć z tej kołderki, albo nie zdąży nic dla siebie uszarpać, albo się w ogóle nie załapie, żeby się do tej kołderki chwycić, albo będzie musiała sobie radzić inaczej wtedy, tak? I teraz znowuż niektóre instytucje mogą sobie radzić inaczej, czyli mogą sobie czymś się podeprzeć, tą swoją działalność, inne nie mogą. Więc w tym kontekście pytam tylko i wyłącznie o rywalizację, nie oceniając tego i nie mówiąc tutaj nic o tym, czy jest źle, ale czy pytanie moje było proste, czy czujecie jednak tę rywalizację, że chcemy każdy gdzieś tam kawałek z tej przykrótkiej kołderki dla siebie wyszarpać?
Wydaje mi się, że rywalizacja po prostu jest w jakimś sensie wpisana w ideę konkursu.
Konkursu tak. Zostawiamy konkursu, ale też zostawiamy na boku. Dorota, przepraszam cię, zostawiamy. To z ust Artura padło. Konkursy są ze swej natury pewnym współzawodnictwem. Znaczy startuje wiele instytucji i każda chce dostać na swoją działalność, bo każda jest przekonana o tym, że pomysł, który ma w tym momencie do zrealizowania, jest przecież najlepszy, to po pierwsze, bardzo dobrze przygotowany, to po drugie, a po trzecie jest najbardziej potrzebny tym, do których on będzie skierowany, prawda? Więc to jest rzecz oczywista, że tam jest ta współzawodnictwo, rywalizacja o to, żeby dostać pieniądze. Tylko te pieniądze, znaczone pieniądze z konkursów, one po to są, tak? Znaczy jest pula pieniędzy w budżecie, którą mówimy, że czy minister, czy samorządy rozdajemy w ramach konkursów. Zgłaszajcie się. Kto ma jaki pomysł, będziemy dzielić mniej lub bardziej transparentnie przy użyciu takich czy innych ekspertów. No jakiś tam system do tego jest, będziemy to robili. Ja mówię o takiej rywalizacji naszej instytucjonalnej, tej budżetowej, bo zgodziliśmy się co do tego, że nawet w budżecie, w tym finansowaniu największego mecenasa kultury, jakim jest państwo, nie tylko w Polsce, w ogóle w tej części Europy tak naprawdę. Samorząd, przepraszam, środki publiczne, środki, nie mogę zapominać o samorządzie, Arturze, tak, absolutnie samorząd, kultura jest mocno zdecentralizowana, dzięki Bogu, i samorząd przeznacza dużo większe środki na kulturę niż państwo. Chodzi mi o środki publiczne, czyli jedne i drugie, tak? Te zinstytucjonalizowane, czyli te, które idą w ramach budżetu, tam też jest ich za mało. I teraz to powoduje to, że jak mnie się w tym roku uda wyrwać większą część tej kołdry, no to dyrektor Makowski sobie jakiegoś pomysłu w bibliotece na przykład nie zrealizuje, no bo właśnie mu za tej kołderki nie wystarczy. Czujecie tę rywalizację, czy nie?
Ja powiem,
to jest pytanie, wiecie. No.
Jaki ja widzę efekt konkurencji wśród instytucji kultury, co na pewno też widać też przy kształtowaniu dotacji podmiotowych, że bardzo często niektórzy dyrektorzy wychodzą z założenia, że jak ja zrobię więcej premier, to ja będę, to ja mam szansę na to, że ja dostanę większą dotację podmiotową. I to jest później zjawisko nadprodukcji w kulturze, które nam się bardzo często pojawia, bo my chcemy być lepsi niż ci pozostali. W związku z tym my zrobimy więcej wystaw, więcej eksploatacji danych spektakli. Później na to przekłada się, że te pieniądze, które niby dostaliśmy trochę więcej, wcale nie wystarczają i może to spowodować dodatkowy deficyt. Do tego powoduje duży kłopot pracowniczy, bo ludzie są przeładowani pracą, a ja pamiętam, że w okresie pandemii, kiedy wiadomo, jak to kultura też odczuła, prowadziłem rozmowy z dyrektorami samorządowych instytucji kultury i mówiłem, ale zamiast 7 premier, my możemy zrobić, proszę cię, zrób 5 premier, nic się nie stanie. Proszę Państwa, to było... Oni myśleli, że ja żartuję, albo że ja ich zaraz odwołam, bo zrobią nie 7, tylko 5. Zróbmy 5, zaplanujmy to w taki sposób, żeby wydłużyć okres eksploatacji. Wiadomo, że każdy tytuł ma też swoją wyporność, bo tytuł może być eksploatowany do momentu, kiedy przychodzi na niego widownia. Ale ta konkurencja powoduje, że efektem bardzo często jest nadprodukcja, bo jeżeli jest instytucja, która planuje, nie wiem, 10 premier w sezonie teatralnym, no to nie oszukujmy się, nie da się też wyeksploatować tych wszystkich tytułów. Więc to jest problem konkurencyjności, która wzbudza czasami niepotrzebną nadprodukcję.
Świetnie, bardzo dziękuję, że to padło, znowuż nie do końca z naszej działki, ale doskonale to ilustruje, bo właśnie o tę taką właśnie mniej zdrową rywalizację chciałem zapytać. Ona jest często spowodowana różnego rodzaju tak zwanymi, nazwałbym to nie tylko, może nie akcjami ad hoc, ale różnego rodzaju właśnie programami albo rocznicami, albo czymkolwiek innym, co sobie w kulturze wymyślimy, tak? Uwielbiamy te rzeczy.
Każdy... Dyrektorzy podlizują się
władzy. Są klientami, to mówiliśmy od początku. Klientelizm jest nam, nie jest nam obcy i prawdopodobnie nie da się tego klientelizmu w jakikolwiek sposób ominąć. Nie nazywałbym tego jakimkolwiek podlizywaniem. Właśnie chodzi bardziej o to, że jeżeli mamy jakieś ograniczone środki, a jest pomysł na to, żeby coś uczcić, coś, bez nazywania, prawda? To co to powoduje? Powoduje to to, że każda instytucja raptem ma pomysł na to, jak to uczcić, tak? Nie ma tego myślenia wspólnego o tym, że zaraz, a może nie ścigajmy się ze sobą na to, czy zrobimy 10 premier, czy 5 premier, nie ścigajmy się ze sobą, czy zrobimy 10 wystaw, czy 15 wystaw, a w ogóle my mamy najfajniej. Ja mam 32 archiwa, po co możemy zrobić 32 wystawy. Nikt nas nie przebije, naraz. Nie? Tylko może nie o to chodzi, a może trzeba się zastanowić i zobaczyć, że w tej kulturze, mimo ta różnorodność może nam też pomóc w przypadku takim, gdy kołderka jest za trudna, tak? W jednej instytucji mogą być pieniądze, w drugiej instytucji mogą być zasoby, a w trzeciej instytucji może być pomysł, tak? I może nie musimy występować jako trzy różne instytucje po to, żeby z tej przykrótkiej kołderki wyszarpywać, tylko może trzeba wystąpić z jednym dużym pomysłem, który da się zrealizować wspólnie. Nie wiem, co o tym sądzicie. Ja zawsze staram się to lansować i pokazywać i w archiwach to wdrażam. I przechodzimy trochę na tę działalność taką, że niekoniecznie musimy robić coś sami. Może trzeba zrobić coś z kimś, bo może to w ogóle wyjdzie lepiej tak naprawdę. nie tylko będzie taniej dla całości i jeszcze dla kogoś zostanie w tej przykrótkiej kołderce, tylko może w ogóle nawet będzie lepszy produkt, który będziemy mogli oferować publiczności. Tak?
Ja myślę, że współpraca jest ważna. Może nie przy każdym projekcie da się ją zrealizować, na przykład tylko właśnie bardziej przy tym dla publiczności zazwyczaj, tak? Że to może być, nie wiem, właśnie wspólna wystawa czy jakieś inne działanie. Natomiast...
bo chodzi w tym wszystkim również o to, że jakby, jeżeli zgodzimy się co do tego, że kołderka jest przykrótka, to jak nawiążemy do tej słynnej piramidy Maslowa, to znaczy, że my zaspokajamy swoje potrzeby na tym poziomie najniższym. Natomiast, tak, no bo często pewnie to samo jest u was, no budżet macie po to, żeby zapłacić pracownikom.
Tak, no, nie powiedziałaś tego wprost. Budżetu, ja oczywiście,
już
że tak
dwa razy
na
nawiązywałem
płacę.
Do tego, jak sobie z tym radzicie. Rozumiem, że to ciężko, żeby padło, ale no myślę, że tu się nie ma czego wstydzić. Znaczy, no, to musi wybrzmieć, tak? Wasz budżet, który dostajecie, jest po to, żeby opłacić pracowników.
Większość z tego budżetu, tak,
co,
idzie na
co płacę. Możecie zaoferować w związku z tym dla swojej publiczności, skoro wy jesteście skupieni na tym, żeby zapewnić najbardziej podstawowe potrzeby w swojej instytucji?
Wydaje mi się, że to wszystko zależy od instytucji, od ustawienia priorytetów. Tak jak tutaj nawiązał pan dyrektor Makowski, na przykład jednym z najstarszych tych trzonów Ossolineum jest biblioteka. Wydaje mi się, że ta promocja czytelnictwa cały czas jest bardzo ważna. I co teraz dla tego młodego człowieka? My jesteśmy jeszcze na dodatek biblioteką profilową, humanistyczną i naukową. Praktycznie nie mamy książek dla dzieci, nie mamy takiego repertuaru, jesteśmy biblioteką dla osób dorosłych, no, od 16 roku życia. To co takiego możemy zrobić? Podstawową rzeczą moim zdaniem jest informacja. Oczywiście też staramy się uczestniczyć w tych różnych programach promujących czytelnictwo, narodowe czytanie, Noc Bibliotek, która jest taką nową, stosunkowo już ma swoją tradycję, ale krótszą niż Noc Muzeów i przyciąga mniej osób. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku takich instytucji to jest jednak opracowywanie zbiorów w systemach elektronicznych, ponieważ dla młodego odbiorcy bardzo często jest tak, że jak czegoś nie ma w sieci, to tego nie ma. Oczywiście inną rzeczą jest ta popularyzacja, żeby przyciągnąć jakaś ilość wystaw. Też trzeba ją zmierzyć, ile, na ile osób przyjdzie, ale też no, rozliczamy się z frekwencji, tak? To jest na różnych płaszczyznach, bo ta frekwencja może się przełożyć na zwiększenie tej dotacji
oczywiście,
podmiotowej.
No,
to już się, no więc jest
wszystko
ciągle.
Ze wszystkim się zgadzam, no, ale Doroto, sama pamiętasz z ostatniego roku rzecz, która się zadziała. Nawet nie byliście na przykład, nie mieliście na to funduszy, tak?
Tak jest.
To my przygotowaliśmy piękną wystawę w ramach właśnie programu UNESCO Pamięć Świata, która jeździła po Polsce, tam właśnie, żeby zaistniała we wszystkich miejscach, z których te dokumenty wpisane na te listy zaistniały. Ossolineum nie miało pieniędzy, nie tylko, wystawa była gotowa.
Tak.
Nie miało pieniędzy po to, żeby
ją sprowadzić.
No to jakiej ofercie mówimy, prawda?
Jeżeli ja mogę się wtrącić, jest tak, że my musimy pamiętać o naszym użytkowniku końcowym.
Tak.
Tak naprawdę właściwa perspektywa wydatkowania środków, którymi dysponujemy, to jest oczywiście perspektywa użytkownika i naszej misji, po co jesteśmy powołani. Paradoksalnie w tej konkurencji, o której mówisz, my oczywiście musimy konkurować, bo tak jest zbudowany świat, w którym funkcjonujemy, świat konkurencji, wyborów, i demokratycznych, i instytucjonalnych, więc konkurencja jest po prostu wpisana, również starania o środki budżetowe. I to jest oczywiste, ale paradoksalnie tajemnicą naszego przetrwania w walce o środki, czyli mówiąc twoim językiem, czy odmrozimy sobie stopy, dłonie, czy nos, co sobie przykryjemy tej przykrótkiej kołdrze, to jest naprawdę kierowanie się tym, jaka jest indywidualna i unikalna rola każdej z instytucji, bo ona nam gwarantuje przetrwanie. I oczywiście, jeżeli znajdziemy taką unikalną rolę, to jesteśmy w stanie naszych użytkowników przekonać. Nie ma uśrednionego użytkownika, nie ma uśrednionego konsumenta kultury. Każdy jest inny i kultura rozwija się wtedy, kiedy trwa interakcja między różnymi użytkownikami kultury. Nie ma tej interakcji między uśrednionymi, chociażby dlatego, że ich nie ma. Więc jeżeli archiwa proponują co innego, Ossolineum jako fundacja historyczna, biblioteka i muzeum, co innego, instytucje miejskie, co innego, a duże instytucje jak Biblioteka Narodowa, jeszcze co innego, to jest konkurencja, ale konkurencja merytoryczna, której pochodną jest staranie się o środki. I oczywiście argumentem w staraniu się wówczas o środki jest to, co jest bardziej potrzebne. I tutaj stoimy przed dwoma kryteriami. Pierwsze to jest użytkownik oczywiście, a drugi to jest to, czy te pieniądze zostaną wykorzystane do podtrzymania albo budowy jakiegoś cennego środowiska artystycznego, intelektualnego. Teatry nie tylko są ważne, kiedy wystawiają konkretne spektakle czy prowadzą warsztaty, ale także są po prostu zjawiskami. Grupa aktorów, reżyserów, scenografów, pracowników tworzy środowisko. I wielokrotnie, co też przy redakcjach różnych czasopism kulturalnych występuje, nie tylko liczba odbiorców, tych, którzy kupują, prenumerują czasopismo, jest ważne, ale pewien kulturowy fenomen, który stworzyli redaktorzy i autorzy między sobą. Zawsze literaturę na świecie podajemy jako przykład, gdzie oczywiście nie osiągniemy już 12 tysięcy nakładu, ale to jest fenomen stworzenia redakcji, która trwa tak długo i dla polskiej kultury zarówno cała redakcja, jak Anna Wasilewska, no można by długo wymieniać osoby tam pracujące, były ważne dla tworzenia kultury. Rzecz, która na pewno nam przeszkadza też w takiej dyskusji, jest to, że my postanowiliśmy owskaźnikować zjawiska kulturowe i owskaźnikować nasze aktywności. Nie da się ogarnąć kultury. Z jednej strony jesteśmy bezradni, bo nie możemy przy najlepszej wiedzy i największych kompetencjach owskaźnikować prawidłowo obiektywnymi wskaźnikami zjawisk kulturowych, ich wpływu krótkotrwałego i długotrwałego. Ale z drugiej strony musimy mieć jakieś narzędzia, którymi to jakoś policzymy. I ta dyskusja, ta konstatacja nie wynika z bezradności mojej, tylko musimy się przyzwyczaić, że my będziemy po prostu stale o tym rozmawiać i szukać optymalnych sposobów wskaźnikowania czy oceny naszej działalności. Ale nie osiągniemy stanu, który pewnie nas zadowoli, bo po prostu kultura tym się różni od produkcji. Kultura tym się różni od produkcji, że nie da się pojąć i wymierzyć wpływu, jaki ma na każdego z twórców i z każdego z uczestników oraz także na nas jako społeczeństwo, jakąś wspólnotę. I pewnie... Tak, kołdra jest za krótka, wiadomo. Poproszę następne pytanie.
Bardzo się cieszę z tego trochę podsumowania twojego, Tomku, no bo musimy już zmierzać też pomału do końca. Chcemy zostawić państwu trochę czasu na zadawanie nam pytań, więc przejdźmy już troszkę do tej konkluzji w takim razie, albo nawet nie troszkę, tylko całkowicie, czyli to takie pytanie zasadnicze na koniec, też w nawiązaniu już do tego wszystkiego, co powiedziałeś, czyli czy można coś z tym wszystkim, ja w sensie z systemem zrobić, czy raczej jesteśmy skazani na to, co jesteśmy, bo właśnie kultura jest nieokiełzana, niemierzalna, nie da się jej owskaźnikować, bardzo ciężko zmierzyć, ale być może są jakieś wyjścia, albo są jakieś, albo fundusze, z jakich korzystaliście, tam może jak macie jakieś doświadczenie, gdzie jest pokazane, jak można osiągać pewne cele, żeby mimo wszystko było lepiej i sprawniej.
Ja mam zdanie i konkluzję, której nie zmieniam od bardzo wielu lat. Polskiej kulturze potrzeba dużo, dużo więcej pieniędzy. Zresztą kultura sobie świetnie poradzi. Naprawdę. organizacja kultury jest ważna, ale kultura, osoby artystyczne, instytucje sobie naprawdę świetnie poradzą, jeżeli będą przytłoczone funduszami. Naprawdę, damy sobie radę. A chciałbym dożyć takich czasów, kiedy z głównych ulic dużych miast Warszawy, kiedy Marszałkowska będzie pełna teatrów, księgarni, świetlic, muzeów i bankowcy będą narzekać na to, że zostali wyparci i będą organizować demonstracje protestacyjne, użytkownicy kultury zepchnęli ich do narożnika.
Tomku, czuję, co chcesz powiedzieć. Myślę, że niestety, ponieważ jesteśmy już w czasie czwartej rewolucji, czyli rewolucji sztucznej inteligencji, to twoje marzenie z księgarniami, muzeami na Marszałkowskiej i wszystkimi innymi pięknymi rzeczami,
ale na miejscu każdej,
które pochodzą ze złotych
sobie
czasów radia i telewizji, prawdopodobnie już się nie ziści, ale musimy się również odnaleźć w tym świecie, który już w zasadzie u nas jest, a za chwilę będzie i musimy sobie z tym światem też radzić. Ale ja bym mimo wszystko dążył do tego, bo czasami małe rzeczy do poprawy mogą przynieść dużą zmianę. I myślę, tu o tym padały z waszych ust kwestie takie, że na przykład bardzo często i korzystaliście w swoich instytucjach z funduszy europejskich. Tak? I jest to potężny zastrzyk gotówki, który można w dobry sposób spożytkować i nawet się nauczyliśmy już z tych funduszy korzystać. Co nam dały te fundusze? Oprócz tego, że nam dały pieniądze, dały nam również to, że właśnie nauczyliśmy się, jak trzeba te wnioski składać, nauczyliśmy się planować, nauczyliśmy się myśleć o tym, że trzeba najpierw mieć pomysł w ogóle na to, żeby o te fundusze występować, a potem nauczyliśmy się je rozliczać. To jest bardzo ważna wiedza, którą już żeśmy posiedli i możemy z niej korzystać. Czy ona nam jest pomocna? Jest pomocna. Mogłaby być pomocna bardziej? Moim zdaniem mogłaby być pomocna jeszcze bardziej. Jakbyśmy zrobili jedną małą rzecz, na przykład, tak sobie myślę, jakbyśmy byli w stanie dostosować budżet państwa do tego, jak się rozlicza fundusze europejskie. Tak? Gdzie jest perspektywa 3 czy 5-letnia, a jak wiemy, w budżecie państwa dostajemy pieniądze, które musimy do końca roku wydać. No jak można te dwie rzeczy złączyć i konstruktywnie skorzystać z tego?
To jest perspektywa osoby, która zwyciężyła w konkursach na środki europejskie. Natomiast pamiętajmy, że środki europejskie, bo to tak zabrzmiało, że nam tutaj wjeżdża ciężarówka pieniędzy i mamy środki europejskie. Niestety zapewniam Państwa, że tak nie jest, że procent sukcesu, może o tym też warto powiedzieć w różnych programach, że procent sukcesu aplikujących jest oczywiście dość niewielki. Pierwsze sito to jest oczywiście skomplikowana procedura aplikacyjna, ale nawet jeżeli się przejdzie, to później ci, którzy są beneficjentami, stanowią mniejszość. I oczywiście, jeżeli ktoś już dostanie, jak rozumiem, archiwa, to ma problem później z realizacją i rozliczeniem. Natomiast to jest kropla w morzu potrzeb kultury w Polsce. I oczywiście to są środki dodatkowe, a nie środki codzienne. I pewnie świadomość, dlaczego kultura jest ważna, w Warszawie pewnie aż takiej trudności pan dyrektor nie ma w przekonywaniu czy Rady Miasta, czy Urzędu Miasta, ale są gminy, czy nawet miasta, i to nawet wojewódzkie, w których przekonanie, że książki, muzea, teatry są potrzebne, nie jest proste. I ja nie zapomnę rozmowy z jednym z wójtów bardzo bogatej gminy, który powiedział, że nie da pieniędzy na bibliotekę, dlatego że mieszkańcy nie przeczytali wszystkich książek. I rzeczywiście była to trudna rozmowa.
Znaczy było za dużo książek w bibliotece.
Nie, on czekał do momentu, kiedy wszyscy będą przeczytane i wtedy da pieniądze na następne. I oczywiście wtedy zrozumiałem, że mamy jakiś kłopot w dyskursie też między nami a niektórymi samorządami, bo my nie rozumiemy, nawet nie wyobrażamy sobie, jaki argument, bo to z jego perspektywy było racjonalne. Dlaczego bibliotekarka domaga się dodatkowych środków? Przecież są jeszcze książki do przeczytania. Tak? Kultura inaczej jest zbudowana, kultura inaczej funkcjonuje. I jeżeli bym szukał jakiegoś narzędzia, jak zwiększyć kołdrę, no bo przecież nie skurczą nam się ani nogi, ani ręce.
No raczej nie.
Jak kołdrę jednak podłużyć i poszerzyć, to bym raczej widział nacisk naszych użytkowników na tych, którzy są wybierani. To jest najlepszy sposób. Jeżeli kultura będzie ważna, jeżeli w instytucjach kultury będzie dużo użytkowników, to żaden wójt będący z wyboru nie śmie podnieść ręki na instytucję. Tak jak 5 razy się zastanowi, zanim podniesie rękę na klub sportowy, bo wie, co się wydarzy.
No tak, ale naszymi użytkownikami nie są kibice. Znaczy, może są czasami, ale... Dobrze, proszę Państwa, bo tak, czas nam się kurczy, pytania już widzę, także czy ktoś pytanie obsługuje, sam obsłuży.
Tak? Ja mam jedną rekomendację i jedno pytanie. Rekomendacja to od razu bym prosiła wpisać, bo już skoro mówimy o transparentnych i nowoczesnych, skutecznych mechanizmach finansowych, to wpisywanie wszystkich wydatków przez każdą instytucję kultury, każdej umowy w Biuletynie Informacji Publicznej, rejestry umów. Wtedy może się okazać, że instytucja ma pieniądze, tylko dystrybuuje je trochę w dziwny sposób, jak to na przykład mogło mieć miejsce w wielu warszawskich instytucjach kultury, że nie wspomnę na przykład o TR-ze. Puszczam oko do pana dyrektora. Rejestr umów w BIP-ie, centralny rejestr umów, który będzie w państwie, nie będzie dotyczył osób prawnych, samorządowych i państwowych osób prawnych. Nie, nie, ja mówię o instytucjach kultury, których nie obejmuje ta ustawa, więc już teraz w tym momencie należałoby wszystkie wydatki wszystkich instytucji kultury, to jakie umowy są podpisywane z gwiazdami, nie z gwiazdami, za ile pieniędzy kupuje się pewne dobra kultury, to wszystko powinno być jawne, ponieważ to jest dysponowanie naszymi pieniędzmi i może się okazać, że nie tylko tych pieniędzy jest jednak dużo, tylko że są źle dystrybuowane, to również tymi pieniędzmi publicznymi pracownicy i pracowniczki kultury są na przykład dyskryminowane. A jeżeli chodzi o pytanie... Są przepisy dyscypliny finansów publicznych. Ja generalnie to społecznie robię, więc możemy potem jakby porozmawiać, w jaki sposób to robić, w jaki sposób. Czyli na przykład stawki dla aktorów. Te same role, mężczyzna dostaje więcej, ponieważ on sobie potrafi wynegocjować, a kobieta nie. My w Konstytucji nie mamy o sprawiedliwości, która należeć ma do tych, którzy sobie potrafią wynegocjować, tylko równe traktowanie kobiet i mężczyzn. Więc na przykład takie rzeczy można zweryfikować, jeżeli te umowy wszystkie będą jawne. Tymczasem nas cały czas się zaczarowuje, że o stawkach nie wolno rozmawiać, więc skorzystam od razu z okazji. To, co zarabiamy, jak zarabiamy, jest naszym dobrem publicznym. Żadna umowa nas nie może wykluczyć z tego, że my sobie będziemy ze sobą rozmawiać, kto ile zarabia. A drugie moje pytanie jest bardziej takie filozoficzne. Filozoficzne. Chciałam zapytać właściwie osoby, które dyrektorują instytucji kultury, instytucjom państwowym, ale może pana Jóźwika też. Jak państwo, nie wiem, oceniliby taką hipotetyczną sytuację, w której... Skoro mówimy o transparentności, instytucja publiczna dokonuje ogromnego zakupu, dajmy na to 10-11 milionów złotych, dóbr kultury o prawdopodobnie dużym znaczeniu dla narodu. I przez, dajmy na to, 16 lat nie wprowadza tych dóbr kultury do ewidencji. Instytucje takie mają również ustawowy obowiązek udostępniania i informowania o zbiorach, mówię o bibliotekach. I ten dyrektor, ta instytucja tego przez 16 lat nie ujawnia, nie ewidencjonuje, nie wiemy jak te zbiory byłyby, bo to cała czas hipotetyczna przecież jest sytuacja, opracowywane i wszystkie inne rzeczy, które są w tych ustawa nakłada na bibliotekę. Jak państwo by ocenili taką hipotetyczną instytucję kultury, jej działalność i dyrektora pod kątem, czy my możemy darzyć taką osobę zaufaniem publicznym, czy ta osoba powinna kontynuować zarządzanie instytucją narodową. Dziękuję.
Zależy, czy ta osoba zna praktykę w instytucjach takich jak biblioteka, bo jeżeli taka osoba pracuje w bibliotece, która przechowuje zbiory, a jednocześnie zna ustawę o bibliotekach, a także zna ustawę o prawie autorskim, najlepiej dobrze, wówczas zorientuje się, że prawa pewne do osób, które występują tam, są gwarantowane prawem. I oczywiście może odpowiedzieć taki dyrektor, że po pierwsze, nie jest to jedyny tego rodzaju zakup. Ani
czyli jest możliwe, że...
Ja nie skończyłem.
Czyli możliwe jest, że pan ukrywa jeszcze więcej zasobów w Bibliotece Narodowej?
Ja myślę, że powiem to, co chcę powiedzieć.
Okej.
Okay. Jest to normalna praktyka, w której zbiory są najpierw gromadzone, potem katalogowane, następnie przechowywane i udostępniane.
Kiedy nastąpiło skatalogowanie? Czy może pan, oczywiście mówimy o Bibliotece Narodowej i listach Jana Pawła II.
A ja chcę powiedzieć inną rzecz. Ossolineum kupuje i dostaje w darze archiwa. I zarówno przy zakupie od osoby prywatnej, jak i przy darze zdarza się, że darczyńca czy oferent zastrzega sobie, wręcz czasami każą lakować dane pudełko na konkretną liczbę lat, dopóki on nie umrze i jeszcze ileś lat po tym, albo osoby...
Akurat wystąpiłam o tę umowę i nie ma takiego, wręcz zrzeka się osoba, która je sprzedawała, zrzekała się praw autorskich.
Ale słuchajcie państwo, bo to chyba troszkę, tak, bo to ja chyba chciałem, troszkę nam uciekło, bo nie o tym był...
O transparentności panel, mówimy.
Więc rozumiem transparentności w finansowaniu instytucji kultury i w działalności instytucji kultury, a nie... Dlatego mam za krótką kołderkę, że coś jest nieudostępniane gdzieś? Nie, to zupełnie są... Ale to nie ma, znaczy tak, no, znaczy, proszę państwa, no, znaczy, to są rzeczy, znaczy inaczej, znaczy macie państwo zarzut do państwa polskiego, że kupuje czy płaci za jakieś dobra narodowe dla instytucji.
Nie zarzut, że kupuje.
Rozumiem, że udostępnianie jest rzeczą kolejną. Sam zarzut do tego, że państwo kupuje i wzbogaca w swój zasób, nie jest zarzutem, rozumiem,
nie,
tak?
Nie.
Okej, okay, to reszta, myślę, że poza tą, bo są jeszcze inne osoby, które by chciały zadawać pytania, mam nadzieję, że na temat.
Chciałem odpowiedzieć na pytanie dotyczące BIP-u, ponieważ centralny rejestr umów oczywiście jest dobrym rozwiązaniem, tak. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że to nie jest kwestia nawet kompetencji resortu kultury, tylko Ministerstwa Finansów, bo to jest zmiana ustawy o finansach publicznych i do tego definicji samych finansów publicznych, ponieważ instytucje kultury publikują swoje wydatki w ramach Centralnego Rejestru Umów, natomiast dotyczy to tych środków, które pochodzą z dotacji podmiotowych, ponieważ wszystkie środki, które pozyskają ze środków pozabudżetowych, nie są objęte Centralnym Rejestrem Umów, ponieważ nie są w sensie definicyjnym środkami publicznymi. Więc to jest potrzeba większej zmiany, żeby rzeczywiście instytucje kultury robiły to w taki sposób. To tyle a propos BIP-u.
Super, dziękujemy.
Widzę, że są następne
tak,
pytania.
Tak, proszę bardzo. Proszę się podzielić, tak, super, dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Ja co prawda bardziej będę występowała z tej strony przeciwnej do państwa, bo raczej tej, której, no nie, raczej tej, której, którą pan Jóźwik częściowo kiedyś reprezentował, czyli NGO-sów. Jeszcze przez jakiś czas będę szefową Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, żeby też się przedstawić i nie być zupełnie anonimową, ale nie o grafice będę mówić, tylko generalnie o sztukach wizualnych. Przepraszam za zdenerwowanie, ale trochę te emocje wcześniejsze mnie, tak powiem, podburzyły. Więc Adrem, były powiedziane dwie rzeczy. Uważam, że jedna bardzo cenna i mam nadzieję, że rzeczywiście wyjdzie z tej sali, a nie tylko na niej zostaje i bardzo o to proszę, czyli spółki Skarbu Państwa. i rzeczywiście włączenie ich do finansowania, bo robią to dla sportu i wiemy, że robią to za pośrednictwem między innymi związków sportowych, czyli też podmiotów, które, że tak powiem, działają no częściowo tak jak państwa, częściowo tak jak NGOsy, prawda? Natomiast myślę, że problemem, przed którym stoimy i na który z kolei piękną odpowiedzią w 2009 roku było to, o czym pan dyrektor mówił, czyli Narodowy Program Wspierania Czytelnictwa, który problem ten również pięknie spełnia Polski Instytut Sztuki Filmowej, czy właściwie wypełnia lukę programami Filmoteki Narodowej dla szkół, przepraszam, bo mi zaczyna oczywiście coś dzwonić, dla szkół, które cudownie wprowadzają młodzież wczesną i późną w kulturę filmową. Ciągle mamy problem ze sztukami wizualnymi. I teraz się odwołam do prywaty. 3 dni temu byłam w miejscu, które dotknęła katastrofa. Na szczęście nie byłam świadkiem tej katastrofy, czyli byłam w Walencji. Natomiast to, co mnie tam absolutnie powaliło na kolana i dosłownie wywołało łzy w moich oczach, to było Muzeum Sztuk Pięknych dostępne za darmo, proszę państwa. Nie za 40 zł wystawa Chełmońskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Proszę sobie policzyć, ile to jest, jeżeli chce iść rodzina z dwójką dorastających, ale już po 18 roku życia dzieci do takiego muzeum, nie będących jeszcze studentami i już się nie uczących, bo tak się może zdarzyć, bo nie zawsze młody człowiek od razu idzie na studia. Taki młody człowiek razem ze swoją rodziną to jest wydatek rzędu 160 zł. I to jest potem problem, że ten młody człowiek, który nie pójdzie na studia artystyczne na przykład, albo nie pójdzie na historię sztuki, tylko pójdzie na ekonomię, pójdzie potem do spółki Skarbu Państwa i on nie rozumie, dlaczego on ma dać na sztuki wizualne i on nie rozumie, dlaczego on ma to wspierać. Nie dlatego, przepraszam za bardzo brzydkie określenie, że jest tępy, tylko dlatego, że myśmy nie dali mu szansy na to, żeby zrozumiał, a problemem jest również to, że mamy, bo na pewno też są przedstawiciele różnych galerii, muzeów tutaj, mamy szereg programów dla dzieci w takich instytucjach, natomiast bardzo niewiele programów dla młodzieży, zwłaszcza starszej młodzieży. Ja wiem, że ona jest trudna. Sama pracuję ze studentami, ale mam też za sobą 10 lat pracy w liceum. Dla dzieci, oczywiście, ja to doskonale wiem, ponieważ w naszym stowarzyszeniu dzięki współpracy z cudownymi studentami grafiki ASP w Krakowie prowadzimy warsztaty dla młodzieży, pokazując im, że mogą iść na przykład na protesty rozmaite, choćby klimatyczne, niekoniecznie z kartonem, na którym flamastrem jest coś napisane, tylko z własnoręcznie wykonanym sitodrukiem. I to jest super. Zresztą Muzeum Sztuki Nowoczesnej po sąsiedzku właśnie sitodruki pierwsze autorskie wypuszcza jako wsparcie dla muzeum. Także naprawdę jest dużo możliwości, ale jest myślę potrzebny mocny namysł nad tym, jak udostępniamy dobra sztuk wizualnych, bo inaczej nie zbudujemy po prostu zrozumienia w tych spółkach Skarbu Państwa. Natomiast zdecydowanie jest to bardzo dobry pomysł. Przypominam, co się dzieje w Wielkiej Brytanii i kto jest głównym sponsorem największych wydarzeń artystycznych. No, to są też spółki Skarbu Państwa oraz tak. Odpowiednik naszego Lotto. Dziękuję bardzo za głos.
Ja mogę do tego się odnieść, bo to jest bardzo ciekawy wątek, który pani poruszyła, a właściwie dwa wątki. Pierwszy to jest powszechna obecność sztuk wizualnych w przestrzeni publicznej, że my nie chodzimy do muzeum jak do sanktuarium, żeby zobaczyć dzieło sztuki przygotowane przez artystkę czy artystę sztuk wizualnych, tylko to po prostu powinna być część naszego życia. I tak, tak. I dzisiaj pewnie bardzo wiele osób by broniło, jak zresztą się działo, różnych instalacji Jany Rajkowskiej. Natomiast chcę zwrócić uwagę na obowiązek, czy może kierunek działań instytucji kultury, to znaczy zamawianie dzieł sztuki. I to jest tak. Tak, i to Zachęta prowadziła, jeśli dobrze pamiętam. I to też było po Kongresie Kultury. Rzeczywiście zamówienia dzieł sztuki u naszych artystów, które ani nie są przesadnie kosztowne, ani nie są też uciążliwe. Mogą to być i utwory, chociażby, przepraszam, trochę prywaty, wystawa Herberta ostatnio otwarta, rękopisów, nie zrobiliśmy scenografii tradycyjnej, którą później wyrzucimy, tylko zamówiliśmy cały spektakl dźwięku i światła, żeby przyciągnąć zupełnie inną widownię, żeby była zainteresowana. I my wpuszczamy za darmo. Pałac Rzeczypospolitej jest otwarty za darmo. Kultura jest naszą wspólną własnością oczywiście, więc chcemy maksymalnie dużo udostępniać za darmo, dlatego że chcemy wychować tych, którzy będą gotowi wyjąć 50 czy 40 zł, żeby skorzystać z kultury płatnej. Dlatego że dopiero zrównoważona kultura bezpłatna i płatna daje rozwój oraz szansę artystom.
Słuchajcie, przepraszam, że wam przerywam tę przemiłą konwersację, ale musimy punktualnie opuścić salę, bo zaczyna się następny panel, a tam jeszcze pan miał pytanie i pan miał pytanie. Tak? Proszę. Czyli mikrofon wrócił do mnie. Myślałem, że proszę teraz.
Dzień dobry. Ja reprezentuję, można powiedzieć, województwo zachodniopomorskie. Jestem dyrektorem małego domu kultury. No, jesteśmy taką niszą i wypowiem się z mojej perspektywy. Fajnie jest, że ministerstwo organizuje na przykład różnego typu konkursy ministerialne na przykład infrastruktura domów kultury. Teraz Narodowe Centrum Kultury, Synergia. To są fajne projekty, to są takie projekty zadaniowe. Działamy, ogłaszamy projekt, miesiąc, wszyscy burza mózgu, wymyślamy coś, no robimy jakiś projekt. Często te projekty niestety przez ten czas nie są do końca tak przemyślane, nie są w pełni wykorzystane tak, jak powinny być i nie są niestety robione na tak długofalowo, żebyśmy mogli zaplanować sobie to na przykład w projekcie budżetu. I to jest taka główna bolączka. Może pomyślmy o takich długofalowych programach ministerialnych, jak tu pan powiedział o tym, że na przykład dofinansowuje się biblioteki złotówka do złotówki. A czemu by nie spróbować w Domu Kultury? Naszą bolączką jest...
W ogóle, przepraszam, znaczy pewnym rozwiązaniem jednak musi być to, i to jest bardziej chyba pytanie też nie do nas niestety, ale do Ministerstwa Finansów, czyli planowanie wieloletnie i budżetowanie wieloletnie. To, żebyście wszyscy mogli sobie coś zaplanować, coś zrealizować i wiedzieć, czy za rok będziecie mieli na to pieniądze, żeby to ci działało.
I możemy to w dobry sposób wykorzystać. Tu pan bardzo fajnie powiedział, że to jest dobra sprawa, że każdy może mieć w tych małych miejscowościach, biednych gminach dostęp do kultury, czyli biblioteki. Ale są też domy kultury na przykład. I my jesteśmy takim pierwszym etapem wyłapywania tych ludzi zdolnych, wrażliwych na sztukę. Kiedyś były wojewódzkie domy kultury, powiatowe, gdzie były przeglądy, gdzie te wrażliwe osoby na sztukę się wyłapywało. I my mogliśmy ich pokierować, mówię, no ja mam 30 lat dopiero, więc ja pamiętam te czasy z perspektywy dziecka. Ale my mogliśmy wyłapywać ich i pokierować jakoś. One trafiały potem dalej albo gdzieś do... Naszą bolączką teraz jest to, na przykład w moim domu kultury. Mam pieniądze, mam swój budżet, ale muszę wydać go na zatrudnienie na przykład instruktorów. To są dla mnie koszta. Muszę jakoś zrobić cennik tych zajęć, więc nie każdy jest stać skorzystać z tych zajęć. Szkoły nie prowadzą rytmiki, nie prowadzą jakichś konkursów, gdzie nie ma jak wyłapać tych dzieci. Nie ma dotacji. Ja bym chętnie zrobił na przykład zajęcia z rytmiki, gdzie szkoła by przychodziła, ale nie mam na instruktora. Może pomyślmy o tym, żeby prowadzić jakieś programy na zatrudnienie instruktorów. My zatrudnimy instruktorów, oni te dzieci wyłapią, oni podkierują te dzieci, wyprodukujemy, powiem tak brzydko, kolokwialnie, wyprodukujemy ten produkt, jakim są uwrażliwione na sztukę dzieci, artyści, młodzi twórcy, pokierujemy ich dalej, a my będziemy mieli osoby, które wrażliwe, taki odbiorca sztuki, który jest wrażliwy, dziecko, które jest zaangażowane, gra na fortepianie, ono całkiem inaczej odbiera sztukę. Ono potrafi korzystać z koncertów, ono potrafi inaczej brać udział w tym, niż jako taka, ja mówię na to ameby, które przyjdą i popatrzą się tak bezużytecznie na ten koncert. No był koncert, no coś tam pograł pan na fortepianie, ale dziecko, które już ma wspólnego coś z tym, ja mam dla kogo tą sztukę wtedy robić, ja mam dla kogo robić koncerty fortepianowe, mam innych odbiorców. Niestety, no finanse nas cały czas ograniczają.
Dziękuję. Pomysł dobry, bardzo dziękujemy za to pytanie. Proszę tutaj przekazać panu Michałowi, na pewno jeszcze nam zada jeszcze jedno. Natomiast te programy, one muszą, znaczy to jest podstawa, to nie może być program, tak, no bo to, co mówiliśmy, zazwyczaj zostaje potem 6 miesięcy na jego realizację, więc nie możemy rozmawiać o czymś takim długofalowo, tak, a zrobienie jednorazowo takiej akcji nie zmieni nam rzeczywistości w ogóle. Panie Michale, proszę, ostatnie pytanie. Bardzo Państwa przepraszam, ale naprawdę no po prostu zaczyna się następne, musimy uciekać.
Ja mam do Pana prośbę, gdyby mógł Pan wyjaśnić pokrótce, na czym polega to wyrywanie kołderki, te kulisy tego żebrania, bo ja to sobie wyobrażałem, jako właśnie te konkursy, a skoro mówi Pan o trybie pozakonkursowym, to jak to wygląda? Bo to, co Pan mówił, żeby się zastanowić, na przykład, że jest robione, nie wiem, 16 wystaw, mogłaby być jedna, no to mi się wydawało, że takie rzeczy powinno ogarnąć no, Ministerstwo Kultury, więc pan dla mnie no, mówił jak minister kultury, nie jak no, dyrektor archiwów. A druga rzecz, którą chciałem zaznaczyć, to zdziwiło mnie, że archiwa nie mogą być finansowane, znaczy nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że nie mogą być finansowane z pozabudżetowych środków, tak?
Nie mogą, nie.
Nie mogą, aha, no dobrze.
Nie. Tak, to nas odróżnia w całej olbrzymiej sferze, aha, w całej różnorodności kultury. My jesteśmy jeszcze dodatkowym wyjątkiem, bo my jesteśmy urzędy, po prostu. Mhm. W sferze kultury znajdujemy się tylko, żebyśmy dobrze byli zrozumiani, znajdujemy się tylko i wyłącznie ze względu na zasób, który przechowujemy, czyli na ten historyczny zasób, który jest narodowym zasobem archiwalnym, czyli jest dobrem kultury, częścią tego wspólnego dobra kultury, tak? Dlatego jesteśmy w tym dziale kultura, zresztą w całej cywilizowanym świecie, chciałem powiedzieć, ale to bym przesadził, ale na pewno w Europie, w większości krajów takie rozwiązanie zostało przyjęte. Archiwa są w kulturze, natomiast nie są instytucjami kultury. Tak? To jest ta różnica, w związku z tym nie możemy, wręcz przeciwnie, to my dajemy, to znaczy ja jako naczelny dyrektor jeszcze daję dotacje na przykład dla NGO-sów na to, żeby też tę część niepaństwową Narodowego Zasobu Archiwalnego można było lepiej dbać, czyli na konserwację, na opracowanie. Też są rozdawane dotacje przez naczelnego dyrektora. Także archiwa są wykluczone, bym powiedział, w sferze kultury ze wszystkiego. Znaczy to, co dostaniemy w budżecie, to jest to, czym możemy dysponować. I też bym chciał mieć taki komfort, jak Pan o tym wspomniał, że mógłbym planować długofalowo, czyli troszkę do przodu, a nie myśleć o tym, co mogę zrobić dzisiaj, bo muszę wydać pieniądze do 31 grudnia, a od 1 stycznia zaczynam od nowa. Tak? Mhm. No, ale...
No to właśnie, co pan robi, do kogo pan chodzi, jak to wygląda w
praktyce? Dlatego powiedziałem, dlatego zacząłem przedstawienie, kończąc już zupełnie, zakończyłem przedstawienie siebie od tego, że jestem profesjonalnym żebrakiem, bo niestety duża część...
To proszę nam zdradzić kulisy tej profesji.
Duża część mojej pracy to... Znaczy, to nie są żadne kulisy, proszę, tak, w kuluarach mogę bardziej kulisy zdradzić, jeżeli ktoś, kogoś to bardzo interesuje, natomiast myślę, że większość z osób, które mają do czynienia z tym, że zarządzają jakąkolwiek instytucją, szczególnie instytucją kultury, nawet tak jak pan występował jakimś małym domem kultury gdzieś w jakiejś niewielkiej miejscowości, też raczej występują z pozycji żebraka. No, czy bardziej profesjonalnego, czy mniej profesjonalnego, to już zależy, jak bardzo sobie przyswajają tę wiedzę. Natomiast raczej z pozycji żebraka, tak? I czyli tego klienta, który musi chodzić do swoich gdzieś tam mocodawców na różnych szczeblach i prosić o to, żeby coś dostał, żeby mógł zrobić lekcję rytmiki dla dzieci, bo ona jest fajna i na pewno będą chętni na to. I mój profesjonalny żebraczy styl życia również polega na tym, że też chodzę i mu przekonuję do tego, że to, co robią archiwa, jest ważną częścią nie tylko dbania o tradycję, ale również ważną częścią dziedzictwa kulturowego Polski i trzeba tę część z tej przykrótkiej kołderki jednak starać się wygospodarować i coś tam musi też skapnąć. Dziękuję Państwu bardzo. Panu Michałowi wytłumaczę pewne rzeczy jeszcze po. Bardzo dziękujemy. I Państwu bardzo dziękuję.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.